Dobry wieczór. Jest 2 marca, godzina 19, a to oznacza, że czas na 118 odcinek stacji Ateizm. Ja mam na imię Witold i razem ze mną w studiu jest Mike Carter i dzisiaj razem poprowadzimy dla Was odcinek. Czym zajmujemy się w stacji? Cztery nasze główne zasady są następujące. Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy ateistów dyskryminowanych, prześladowanych oraz prowadzimy dialog na temat wiary dowolnego typu. A esencją naszego programu są rozmowy z Wami. Gorąco zachęcamy Was do zadzwonienia do nas na numer telefonu, który widzicie na ekranie, jak również do pisania do nas na czacie. I tak, dzisiejszym tematem będzie katecheza. Coś, co wszyscy znamy, co jest z nami od bardzo dawna. Każdy z nas, myślę, na katechezę uczęszczał, a przynajmniej prawie każdy. A dzisiaj dokładnie chcielibyśmy się zająć tym, z czym młodzi ludzie mogą się na katechezie spotkać. Ponieważ Kościół, osoby związane z Kościołem, katechezę reklamują jako coś uniwersalnego, coś korzystnego dla wszystkich, coś, z czego każdy może odnieść pożytek i coś, co w polskiej szkole nieodłącznie powinno być, bo jak to może być, żeby tego nie było. Natomiast my dzisiaj chcielibyśmy posłuchać tych, którzy na katechezę uczęszczali, posłuchać, co na tych katechezach się dzieje, jak również przyjrzeć się temu, co sam Kościół uważa, że być powinno, ponieważ przyjrzymy się podstawie programowej do katechezy. Także Michał, powiedz nam, czy ty na katechezę uczęszczałeś?
Tak, oczywiście. Ja uczęszczałem na katechezę. Jak to kiedyś byłem, uprzejmy się wyrazić, byłem zanurzony w religię katolicką od dziecka i uczęszczałem na katechezę najpierw jeszcze do salek katechetycznych. Dlatego no, już jakieś tam powiedzmy swoje lata mam, więc pamiętam jeszcze, kiedy katecheza w szkole nie była, tylko była organizowana w tak zwanych salkach katechetycznych przy parafiach, krótko mówiąc. Przy parafiach najczęściej to było związane z daną szkołą, to znaczy było to podzielone jakby tak, znaczy zrejonizowane. O. Tak może to określmy. To się odbywało najczęściej w sobotę albo w niedzielę. Więc no, trzeba było, jakby to powiedzieć, dołożyć dodatkowych starań do tego, żeby na tę religię uczęszczać. No ale klimat oczywiście w czasach PRL-u był taki, że ludzie rozumowali no, mniej więcej w taki sposób, że Kościół w odróżnieniu od państwa polskiego, od Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jest czy stanowi taką jakby przestrzeń, enklawę takiej wolności, czy jakiegoś takiego miejsca, gdzie człowiek ma w założeniu czuć się wolny. Więc raczej większość ludzi, dzieci posyłała na te zajęcia do tych tak zwanych salek katechetycznych. Będąc w szkole podstawowej, pod koniec szkoły podstawowej rozpoczęły się zmiany ustrojowe w Polsce. No i religia na początku lat 90. wylądowała w szkole. Najpierw było to na zasadzie takiej, powiedzmy, troszeczkę na doczepkę, na przyczepkę. To się odbywało a to w jakiejś harcówce, a to w sali gimnastycznej, a to w bibliotece, a to gdzieś tam. Te zajęcia nie były ujmowane w ogóle w rozkładzie zajęć. To było takie troszeczkę wszystko na zasadzie pospolitego ruszenia. Później to się oczywiście zmieniło i już jak byłem w liceum, to te zajęcia już wykazywane były w planie zajęć, w planie lekcyjnym, aczkolwiek zawsze były organizowane wówczas albo na początku, albo na końcu lekcji, ponieważ były osoby, które na te religie nie uczęszczały. Na przykład myśmy w liceum w klasie mieli koleżankę, która była Świadkiem Jehowy. No i czy akurat ona, żeby było ciekawie, chodziła na te religie. Tak, natomiast oczywiście były takie osoby, które na religię nie uczęszczały. I ja już jakby nie pamiętam sytuacji, kiedy religia była wliczana do średniej. Natomiast pamiętam sytuację, kiedy była ocena z religii umieszczana na świadectwie. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o mnie.
No ja akurat jestem, powiedzmy, trochę z niższego rocznika, także akurat pamiętam też wliczanie religii do średniej, jak również najpierw była, później przestała być, ale to już po moich szkolnych czasach. Ja też na katechezę załapałem się przez cały swój okres edukacji na wszystkich etapach, od przedszkola do liceum. Też wszyscy moi koledzy zawsze chodzili, może z wyjątkiem gimnazjum, gdzie jedna koleżanka była wyznania prawosławnego, ale niezmiennie katecheza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Katecheza ogólnie z nami, że tak zacznę od historii, nie licząc czasów przedwojennych, jest z nami od ponad 30 lat. Ponieważ na mocy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 sierpnia 1990 roku wprowadzono do szkół nauczanie religii. Pamiętam, że tutaj, znaczy osobiście sam tego nie pamiętam, ale z tego co czytałem, to komentarz do tego był taki, że nie jest to wprowadzanie niczego nowego, że nie są to żadne istotne zmiany, to jest po prostu przywrócenie tego, co było przed wojną, a co zostało siłowo usunięte przez komunistów. Kolejnymi etapami umocowania prawnego religii w szkole było zawarcie konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą w 1993 roku, który to konkordat ustanawiał, że publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów. Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie. Oraz że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów określa w drodze rozporządzenia warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa. A w konstytucji z 1997 roku określono, że religia może być przedmiotem nauczania w szkołach. Czyli w naszym systemie prawnym religia w szkole zadomowiła się na dobre. I tak, co na religii w szkole jest? Jakie jest wyobrażenie o religii w szkole? Chciałbym tutaj zacząć od zacytowania fragmentu artykułu ze strony naszego dziennika, który to artykuł zatytułowany był Skarb katechezy. I tak, tutaj dr Andrzej Mazan komentował tak, że absencja na lekcjach religii jest stratą dla wychowania młodego człowieka. Katecheza jest skarbem szkoły. Ona kształtuje bardzo ważny i jednocześnie trudny obszar ludzkiego istnienia, jakim jest życie duchowe. Nie ma wątpliwości, że katecheza kształtuje najlepszych ludzi, bo uformowanych wewnętrznie. Uczniowie nieuczęszczający na te lekcje ponoszą olbrzymią stratę, ubolewa. Także, Michał, przyznasz, że niedobrze byłoby się pozbywać ze szkół przedmiotu, który działa na młodych ludzi tak korzystnie, który kształtuje wrażliwość, który kształtuje empatię, który uczy, jak być dobrym i tak dalej.
Tak, oczywiście Kościół katolicki jest specjalistą, jeżeli chodzi o taki bardzo ciekawy proces, który polega na odwracaniu znaczenia słów, najczęściej o 180 stopni. To znaczy, jeżeli zwróćcie kochani uwagę, że jeżeli Kościół o czymś mówi, że coś jest na przykład o wolności, kiedy mówi, to nie jest to słowo, co, znaczy to ta wolność, o której Kościół mówi, nie znaczy tego, co ludzie uważają, że znaczy, tylko znaczy na ogół coś przeciwnego. Podobnie jest również z tymi wszystkimi plusami, jakie katecheza daje, no bo jak widzimy, no to empatia, kapitał zaufania społecznego, raczej w Polsce są bardzo niskie, a nie wysokie. No i raczej wydaje mi się, przynajmniej z tego, co obserwuję, z tego, co rozmawiam ze znajomymi, z przyjaciółmi, również nauczycielami, również ludźmi, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, to raczej stanowi źródło problemów, ewentualnie po prostu zwykłą stratę czasu. Czy coś można by było tu rozwinąć bardziej? Myślę, że tak, ale to na pewno wyjdzie, jak przejdziemy do tego działu, który mamy zaplanowany też w dzisiejszym odcinku, to znaczy takiego studium przypadku, czyli co się na tych lekcjach mówi, z czym młody człowiek na tych lekcjach może się zetknąć, jakie niezwykle wartościowe treści na temat świata, na temat społeczeństwa, na temat innych ludzi, na temat współżycia z tymi ludźmi w społeczeństwie młody człowiek z tej katechezy wynosi. To powiemy sobie na pewno później. Natomiast ja, tak jak mówię, powtórzę jeszcze raz, jakoś osobiście nie zauważyłem tych wielkich plusów. Wydaje mi się, że większe plusy byłyby, gdyby w rzetelny sposób była nauczana historia, czy języki obce, czy no niestety to, czego w polskiej szkole nie ma, czyli w rzetelny na poziomie sposób nauczanie nauk ścisłych.
Jak najbardziej. Także przechodząc, żeby nie być tutaj gołosłownym, przechodząc może do czegoś konkretnego, czyli do programu nauczania, do podstawy programowej ściśle z 2018 roku, czyli najświeższe, jakie udało mi się znaleźć. Chciałbym tutaj przytoczyć pojęcia, które na lekcjach mają być poruszone, na lekcjach religii. Z podziałem na wszystkie grupy wiekowe, od przedszkola poprzez wcześniejszą podstawówkę, późniejszą, aż po liceum. I tak, już w przedszkolu możemy spotkać takie hasła, jak że na lekcjach mają być poruszone tematy wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego owocem jest spotkanie z Jezusem Chrystusem wraz z podjętą decyzją okazywania mu bezwarunkowego posłuszeństwa i zaufania, połączonego z poznaniem go i przylgnięciem do niego. Mhm. Czy to jest coś, co jest zrozumiałe dla sześciolatka? Jak uważasz, Michał?
Szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo nie jestem sześciolatkiem przeciętnym, ale myślę, że to jest takie, myślę, że średnio jest to zrozumiałe. Ja bym tutaj dodał tylko pewien kontekst i komentarz do tego, że tak zwane spotkanie Chrystusa, to nie wiem, kto z Państwa, że tak powiem, spotkał kiedyś Chrystusa. Ja osobiście nigdy Chrystusa nie spotkałem nigdzie. Owszem, spotkałem się z aktorami, z różnymi performerami, którzy za Chrystusa się przebierali. Natomiast nigdy nie spotkałem się z Chrystusem, z drugą osobą boską, Bogiem Wszechmogącym, Synem Jahwe. Z taką osobą, z taką istotą nigdy się nie spotkałem. Natomiast cóż oznacza to stwierdzenie w żargonie katolickim? W żargonie katolickim sprowadza się to do tego, że spotkanie z Chrystusem to jest spotkanie z księdzem po prostu, ponieważ to ksiądz występuje jakby w zastępstwie Chrystusa, na przykład w sakramencie spowiedzi. Na przykład podczas mszy świętej istnieje łacińskie określenie in persona Christi na ten właśnie kazus. No i to chodzi o to tak naprawdę, że ty jako dziecko, jako ten katechumen, prawda, czyli osoba, która pobiera nauki katechetyczne, zaufanie Chrystusowi i jest to równoznaczne, można postawić znak równości albo nawet równoważności, czyli wtedy i tylko wtedy, kiedy jest to zaufanie bezwarunkowe, bezgraniczne względem księdza. Tak bym to określił.
Jasne. Przechodząc dalej, coś na przykład już z zakresu podstawówki. Uczeń ma troszczyć się o życie w stanie łaski uświęcającej oraz starać się żyć w postawie czujnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana. No myślę, że mamy tutaj jasno określone, wokół czego ma się kręcić życie już tak dość małego dziecka, bo to wciąż mówimy o w tej wcześniejszej podstawówce.
No oczywiście, no tak. I chodzi, znaczy powiedzmy, że dzieci, które przystępują do pierwszej komunii, pobierają różnego rodzaju nauki o charakterze takim no katechetycznym właśnie, które tym dzieciom mają jakby no przekazać, z czym, z jakim zagadnieniem mają do czynienia, kiedy przystępują do Najświętszego Sakramentu, do sakramentu Eucharystii, który jest jądrem życia chrześcijańskiego, znaczy katolickiego, może tak powiedzieć. I mają dowiedzieć się w procesie tych nauk, czym jest stan łaski uświęcającej, w jaki sposób ten stan jest psuty przez grzech ciężki, zwany również grzechem śmiertelnym, inaczej, jak ten stan harmonii tej łaski uświęcającej przywrócić. Cóż to jest stan łaski uświęcającej, bo to też może ktoś nie wie, co to jest. To jest taki stan, który uzyskuje chrześcijanin po prawidłowym przystąpieniu do sakramentu Eucharystii, po prawidłowym przyjęciu komunii, prawidłowym, czyli takim, który nie jest świętokradczy. Czyli po spowiedzi, po żalu za grzechy dotyczącym grzechów tak zwanych no, lekkich czy codziennych, no i po wyspowiadaniu się z grzechów ciężkich, zwanych również śmiertelnymi. I wtedy po przyjęciu tej komunii człowiek znajduje się w tak zwanym stanie łaski uświęcającej. Tak naucza Kościół. No i ten stan łaski uświęcającej charakteryzuje się tym, że jeżeli w tym momencie ten człowiek by umarł, no to po prostu prosto idzie do nieba. Zostaje zbawiony i jest osobą świętą. Więc tego typu niuansów, jak widać, katecheza wymaga już od osób w wieku jakim?
W wieku wcześniejszej podstawówki, czyli 7-10.
7-10, czyli klas początkowych kiedyś.
Tak, tak, jej klasy 1-4.
Gratuluję. Gratuluję. Na pewno zrozumienie tych wszystkich niuansów w tym wieku będzie pełne, owocne, dziecko będzie miało pełną świadomość tego, co się z tym wiąże, jak należy postępować i tak dalej. Na pewno, 100%.
Tutaj płynną kontynuacją tego zagadnienia jest to, że uczeń wyraża pragnienie świadomego i głębokiego zjednoczenia z Chrystusem eucharystycznym, ufa Bogu, który jest dobrem i naśladuje go w jego dobroci. No to myślę, że tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, na ile to jest przystępne dla takiego dziesięciolatka, żeby to w pełni pojął i zrozumiał i utożsamił się z tym, no kwestia wysoce dyskusyjna, powiedziałbym. Ufa Bogu, który jest dobrem i naśladuje go w jego dobroci. No dobroć Boga to jest, myślę, fajny temat na osobny odcinek, który też chciałbym zrobić.
To jest, Witoldzie, temat na całą serię odcinków, bo albo na bardzo dużą, dwuczęściową przynajmniej książkę. Pierwsza część traktująca o Starym Testamencie, druga część traktująca o Nowym Testamencie, które jeden i drugi testament ocieka tą dobrocią, a miłością wprost zionie. Tak.
Uczeń ma się modlić słowami oraz w myślach, w intencjach własnych oraz innych ludzi, jak również wypowiadać akty strzeliste, aby zjednoczyć się z Chrystusem. Dzięki katechezie uczniowie mają osiągnąć wdzięczność Jezusowi. Tak, czyli że zamiast, może nie myśl o tym, co można, jak można komuś pomóc konkretnie, co można zmienić, tylko módl się. Tylko módl się.
Tak.
Zawierz Kościołowi.
Oczywiście, modlitwa to jest taki wspaniały środek, który polega na tym, znaczy, który daje taką, znaczy pozwala poprawić sobie nastrój, że coś zrobiłem. Prawda? Bo człowiek, jak usłyszy, że coś złego się stało, ludzie, dopóki nie zabije się w nich empatii, nie zabije się w nich współczucia, tego typu cech charakteru poprawnych i właściwych, które ludzie mają w sobie, no to gdy słyszą, że komuś dzieje się coś złego, czy ktoś ma jakąś potrzebę, jest w potrzebie jakiejś, no to naturalną rzeczą jest, że człowiek chce pomóc. Prawda? No i modlitwa to jest właśnie taka wspaniała rzecz, że można nic nie robić, a mieć wrażenie, że się coś zrobiło.
Przechodząc dalej, uczeń dokonuje refleksji nad swoim postępowaniem, wyraża żal za grzechy, podejmuje decyzję o przemianie swojego życia. To jest kolejny punkt, który możemy tutaj przeczytać. No uważam, że coś takiego, to jest tak jak mówiłeś, to poczucie moralności, poczucie empatii jest czymś wrodzonym. To już dzieci same z siebie umieją i tego w mojej przynajmniej opinii nie trzeba wcale pakować w opakowanie katolicyzmu, nie trzeba do tego dokładać, że to jest, że moralność to jest coś, co dał ci Bóg, że to jest coś, co musisz zrobić, bo Bóg tak każe i dlatego, że tak nauczy cię ksiądz czy katechetka na religii. Myślę, że jak najbardziej to uczniowie mogliby sami do tego dojść bez takiego tutaj przesłania na katechezie.
Znaczy, uczenia empatii, współczucia, jakiejś elementarnej moralności osadzonej w danej kulturze i tak dalej, no to generalnie należałoby oczekiwać, że tego uczy dom, rodzina, w jakiś sposób przypominający jakąś taką emocjonalną dyfuzję, to się po prostu dzieje samoczynnie przez to, że dziecko przebywa w społeczeństwie, wśród ludzi generalnie. Natomiast tutaj oczywiście te kwestie związane z żalem za grzechy, z tym wszystkim, no to jest związane właśnie z procesem, znaczy z procederem pierwszej spowiedzi, pierwszego przystąpienia przez dziecko do sakramentu pokuty. Ja nie wiem, w jakim to się w tej chwili wieku odbywa. Za moich czasów to było w wieku 8 lat, czyli to było w drugiej klasie szkoły podstawowej.
Myślę, że wciąż tak jest, druga, trzecia klasa podstawówki.
Tak, tak mi się wydaje, że to tak jest. Bezpośrednio przed pierwszą komunią. Tutaj bardzo dobre jest pytanie właśnie, jak dzieciak ma podjąć decyzję o zmianie postawy życiowej? No rozumiem, że to jest pytanie, Iży, Kosia. Dziękuję za to pytanie. To jest pytanie trochę retoryczne. Ono się wiąże w ogóle z ciekawym zagadnieniem, z zagadnieniem pierwszej spowiedzi. Ja tak króciutko tylko powiem, że pierwsza spowiedź to jest rzecz bardzo, bardzo dyskusyjna i była zawsze dyskusyjna nawet w Kościele. Nie pamiętam w tej chwili, który papież, być może był to Pius X, ale nie jestem pewny, więc proszę nie łapcie mnie za słowo tutaj, wydał dokument, w którym stwierdza, że dziecko w wieku takim, w jakim w polskim systemie katechetycznym przystępuje pierwszy raz do spowiedzi, nie jest zdolne do popełnienia grzechów ciężkich, tych przestępstw zwanych grzechami ciężkimi. Dlaczego? Dlatego, że żeby popełnić grzech, to trzeba mieć po pierwsze świadomość tego, że się go popełnia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mieć świadomość jego ciężkości i trzecia sprawa, zrobić to z pełną premedytacją. Ponieważ dziecko w tym wieku no, nie ma do końca świadomości no, tej wiedzy, tego przygotowania moralnego na takim poziomie, no to trudno jest mu się z tych przestępstw zwanych grzechami spowiadać, no bo nie bardzo ma z czego. Po prostu nie jest zdolne do ich popełniania. I ten sam dokument, właśnie tak jak mówię, chyba Piusa X, stwierdza, że ta zdolność pojawia się dopiero w wieku 15-16 lat. No ale jak sądzę, po prostu Kościół uznał, że w tym wieku to już będzie trochę po ptokach, mówiąc kolokwialnie, i już w tym wieku ta indoktrynacja już nie będzie tak skuteczna, więc trzeba to zrobić w jak najmłodszym wieku jest to możliwe. Prawda? No i wybrano tutaj ten okres przedkomunijny. A pytanie, tak jak mówię, Iży, Kosia, jest bardzo dobre. Skąd może znać potrzebę poprawy moralnej swojego życia? No nie bardzo w ogóle ma taką zdolność. Więc jest to, krótko mówiąc, kolejny pic na wodę.
Idąc dalej. Uczeń ma wyjaśnić sens praktykowania pierwszych piątków miesiąca. Umie należycie przygotować się do poszczególnych części mszy i przede wszystkim do pierwszej komunii i etapu pokomunijnego, wdrażając się w praktykę częstej komunii świętej. Myślę, że jest to esencja formowania dziecka na posłusznego klienta Kościoła katolickiego i to służy tylko temu i niczemu więcej.
Tak, oczywiście, ponieważ znowu dotykamy tutaj sakramentu pokuty, zwanego potocznie spowiedzią, czyli tego sakramentu, to jest w ogóle sakrament spowiedzi, sakrament pokuty, to jest to narzędzie, którego Kościół używa do zbudowania jak największej podległości swoich wiernych względem hierarchii, względem księży, względem tego całego aparatu kościelnego. I praktykowanie tak zwanych pierwszych piątków miesiąca, które polega na tym, że człowiek, czy w tym przypadku no, bardzo młody człowiek, udaje się do spowiedzi w każdy pierwszy piątek miesiąca, czyli raz w miesiącu przystępuje do spowiedzi. To w tym młodym wieku tworzy w tym młodym człowieku po prostu takie mniemanie, że oto on jest brudny, że jest nieczysty, że z nim coś jest nie tak, że jest jego bardzo wielka wina, prawda? Bardzo wielka wina. No i z tą winą coś musi zrobić, no bo jak nie zrobi, no to nie będzie mógł przystąpić do komunii. Jak nie przystąpi do komunii, to nie będzie w stanie łaski uświęcającej. No i w tym momencie jest zagrożony przynajmniej czyśćcem. Więc to jest taki oczywiście szantażyk fajny. Powtarzany co miesiąc, najlepiej przez lata. No nie muszę dopowiadać, jak to się znowu mówi w żargonie katolickim, jak to fajnie i głęboko człowieka formuje.
Tak, przechodząc teraz do odrobiny statystyki dla odmiany, według artykułu, który znalazłem, artykułu z pochodzącego z zeszłego roku, we wrocławskich podstawówkach w poprzednim roku szkolnym na religię uczęszczało 25 938 tysięcy uczniów, co stanowiło 62,5% wszystkich. Od września bieżącego roku procentowo ta liczba ta stopniała aż do 54% wszystkich uczniów, czyli zainteresowanie religią spada. Myślę, że nie bez znaczenia jest tu fakt, że chyba już od bieżącego roku szkolnego ocena z religii nie liczy się do średniej. Czyli czyżby to było tak, że uczniowie chodzili na religię po to, żeby zdobyć łatwą piątkę i sobie poprawić średnią? Na pewno coś w tym było, według mnie.
Wiesz, ja nie wiem, jakie są motywacje uczniów do chodzenia na religię, bo myślę, że tyle, ile osób, to tyle może być różnych motywacji. Natomiast ten proces trwa już od lat. Socjolodzy czy znawcy kwestii związanych z wyznaniami wiary, z religią, ze społecznym aspektem religii, od jakiegoś czasu zwracają uwagę na to, że nikt tak dobrze nie przyczynił się do laicyzacji Polski, jak 8-letnie rządy Prawa i Sprawiedliwości.
Tak.
Jest to tak po prostu, że jeżeli coś jest tak na siłę pompowane, wciskane, no to po prostu ludzie często wtedy na zasadzie przekory nie chcą w tym uczestniczyć. Być może to jest tylko taki mechanizm, być może to po prostu jest mechanizm taki, że społeczeństwa zachodnie się laicyzują. Polska ma tu pewne zapóźnienia względem tej starej Unii Europejskiej, czy kraje w ogóle Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej są tam powiedzmy o te kilkadziesiąt lat opóźnione w tym procesie. Na pewno też konserwację pewnej takiej czołobitności społecznej względem Kościoła zapewnił pontyfikat Wojtyły, to oczywiście tak. No ale ten proces postępuje. Wrocław tutaj z tego, co pamiętam, bo ja te statystyki czytałem, zapoznawałem się z nimi, no to Wrocław jest takim jakby można powiedzieć przodującym rejonem Polski, jeśli chodzi o te laicyzacje. Wrocław czy w ogóle Dolny Śląsk?
Ogólnie też zachód, ściana zachodnia.
Tak,
Przeciwnie jest na przykład do Podkarpacia, które jest bastionem wciąż polskiego katolicyzmu.
Podkarpacia czy na przykład Lubelszczyzny, prawda?
Tak, no to również oczywiście, ale chyba najbardziej Podkarpacie. Przynajmniej z tego, co pamiętam, ostatnio widziałem mapę dotyczącą odsetku małżeństw kościelnych wśród wszystkich. I chyba w Szczecinie było najmniej, a w Rzeszowie najwięcej, tak mniej więcej.
Zresztą ten trend również widać, na przykład jeżeli wejdziemy na taką stronę jak apostazja.eu i tam są również mapy, jest mapka, gdzie są pewne dane statystyczne, które pokazują, w których miejscach Polski tych zgłoszeń czy deklaracji o tym, że ktoś chce wystąpić z kościoła w sensie formalnym jest najwięcej. No i oczywiście tutaj właśnie Dolny Śląsk, może chciałem powiedzieć zachodnie Stany, zachodnie województwa, przodują, natomiast ta ściana wschodnia i południowo-wschodnia oczywiście tam jest tego najmniej wszystkiego. No tak to jest. Ten podział na Polskę A i Polskę B gdzieś tam cały czas występuje. To nawet widać podobno w gęstości sieci kolejowej nawet.
Widać zabory.
Takie mapy też były publikowane swojego czasu.
Tak, a też wspomniałeś o tym, że o ośmioletnich rządach Prawa i Sprawiedliwości i o wciskaniu religii uczniom, przykręcaniu śruby. na zasadzie więcej papieża młodzież wytrzyma, to myślę, jak najbardziej się z tym zgodzę. I mogliśmy to zaobserwować już 20 lat temu, kiedy umarł papież, papież jedyny słuszny, czyli Jan Paweł II.
Tak.
Jaka to powstała kontrkultura w opozycji do tego całego kultu papieża, który był wciskany wszędzie i każdemu, również ludziom młodym, że papież jest święty, idealny, papież ma być twoim autorytetem, masz się na nim wzorować w każdym aspekcie swojego życia, bo on jest niedoścignionym arcywzorem i tak dalej. Odpowiedzią było to, co możemy zaobserwować do dzisiaj. Chociażby przeróżne memy z papieżem, mniej i bardziej przyzwoite.
Papież,
żarty 21:37 i tak dalej. Także myślę, tak, że to jest dobry punkt, jak najbardziej.
To przecież są te wszystkie memy dotyczące kremówek, dotyczące jakiegoś tam, powiedzmy, no pudzianów, tych pomników oczywiście, co też jest w ogóle kwestia pomników Jana Pawła II, to jest niebywałe kuriozum. Ja polecam, zachęcam naprawdę, jeżeli ktoś ma czas, ma ochotę poprawić sobie humor, pośmiać się, polecam pooglądać sobie w sieci zdjęcia różnych pomników Jana Pawła II, szczególnie osobom, które pamiętają, jak ten człowiek w rzeczywistości wyglądał i kontrast, jak on wyglądał, a jak jest przedstawiany na pomnikach, to jest samo w sobie zjawisko niezwykłe po prostu. Tak samo zresztą jak te wszystkie, no te zadania, które młodzież, prawda, te pociągi, które tam się spóźniają o 21 minut i 37 sekund, o tych sadowników, którzy sprzedali 2137 jabłek i tak dalej, powszechną praktyką, nie wiem, znaczy ja nie wiem, słyszałem tylko, powtarzam to po ludziach, mówiąc kolokwialnie, że młodzież podobno, jak przychodzi, jest impreza załóżmy i nastaje ta godzina 21:37, no to się pije szoty i śpiewa się barkę. Nie wiem, czy to prawda jest, ale podobno tak jest. Przynajmniej w niektórych.
Raz mi się zdarzyło być w pewnej restauracji we Wrocławiu na spotkaniu bardzo fajnym z bardzo fajnymi ludźmi i o godzinie 21:37 zaczęła lecieć barka. Także.
Czy to nie było czasem dwa lata temu w październiku?
Jak najbardziej.
Nie. Czyli tak mi się. Właśnie wydaje mi się, że również na tym spotkaniu byłem.
Przynajmniej
takie mam skojarzenie.
Poszło to nawet do tego stopnia, że jak kupujesz telefon, to na pudełku jest pokazany ten telefon taki. I ogólnie jak on wygląda, na wyświetlaczu ma 21:37. Wow. Widziałem książeczkę dla dzieci o podstawach matematyki, nauka liczenia i też były takie na okładce zwierzątka, które trzymały tabliczki układające się w 21 równa się 3 razy 7. Przypadek?
No nie sądzę, ale w każdym razie to pokazuje pewien ciekawy proces, że jak się przegnie z czymś, tak jak, bo to już pragnę zauważyć, że za tak zwanego pierwszego PiS-u, czyli w latach 2005-2007, to już wtedy, prawda, no obecnie ten człowiek, znaczy Roman Giertych, się nawrócił na dobrą stronę mocy, natomiast w tamtych czasach no, walczył chociażby z Gombrowiczem i tak dalej, były te różne pomysły. Było to świeżo bardzo po śmierci Wojtyły. Zresztą bezpośrednio po śmierci Wojtyły ludzie mieli taki, jeżeli już to wspominamy, mieli taką jakąś potrzebę, no nie wiem, nazwijmy to potrzebą serca, żeby tego dnia, kiedy ten człowiek umarł, pójść do kościoła, świat czy tam polskie media obiegły te zdjęcia kibiców Krakowi i Wisły, którzy gdzieś tam się godzili na murawie jakiegoś stadionu, wymieniając się szalikami w imię właśnie śmierci Jana Pawła II. To wszystko było. Dobrze, ale może byśmy poprosili o baner przypominający nasz numer. O właśnie, zadzwońcie do nas. Koniecznie do nas zadzwońcie i opowiedzcie nam o swoich przeżyciach na katechezie, bo wiem, że różne bywają bardzo ciekawe.
Tak,
jedźmy dalej. Jedźmy dalej.
Też chciałbym zaznaczyć, że odcinek jest również z pomocą naszych widzów, naszych fanów z grupy dyskusyjnej, którzy podzielili się swoimi historiami, co sami na katechezie usłyszeli i za to dziękujemy. I o tym też na pewno powiemy.
No bo jednak idąc chociażby za tradycją już taką freudowską, studium przypadku to jest naprawdę najlepsza sprawa.
Dobrze, idąc dalej przez podstawę programową. Uczeń jeszcze z tej młodszej podstawówki wyraża wiarę i uwielbienie Boga oraz radość ze spotkania z Bogiem i ludźmi w niedzielę, a także prowadzi ufny dialog z Chrystusem Przebaczającym. Michał, czy uważasz, że msza święta to jest atrakcyjna rzecz dla takiego dziesięciolatka? Stać
na mszę. Nie wiem, ja powiem taką rzecz. Moje wspomnienia dotyczące chodzenia do szkoły, chodzenia do kościoła w tym wieku, sprowadzały się do tego, że najczęściej nie było gdzie usiąść, więc głównym widokiem, jaki towarzyszył mi podczas całej liturgii katolickiej, to był czyjś tyłek. Po prostu. I po prostu przez całą tą bitą godzinę de facto gapiłem się w czyjś tyłek, no krótko mówiąc. I to ponieważ kościół, do którego ja chodziłem, to była taka prowizoryczna kaplica, to było na osiedlu, które się dopiero budowało, tam kościoła nie było jeszcze wtedy, była właśnie, tak jak mówię, taki barak, taka kaplica. No i tam było bardzo mało miejsca. No i niestety do tego się to sprowadzało, że dziecko w tym wieku no jest wzrostu takiego, jakiego jest. No i tak jak mówię, no widoki miałem właśnie takie. Więc nie powiedziałbym, że to jest... Oczywiście, że Kościół ma swoje metody na zachęcanie dzieci. Są specjalne msze dla dzieci, gdzie dzieci są wciągane w różnego rodzaju aktywności, w różnego rodzaju takie działania, które mają na celu, powiedzmy, które mają na celu jakąś tam aktywizację tych dzieci, prawda? Żeby chociażby powiedziały coś do mikrofonu, to jest takie właśnie fajne, kurczę, powiedziałem.
Tak, ale tak sam bywałem na mszach dla dzieci, gdzie właśnie było takie, kazanie polegało na interakcji.
Tak, oczywiście, tak. Oni mają te wszystkie też rzeczy i metody. Mamy telefon.
Tak.
Mamy telefon. Poprosimy w takim razie o linię numer 1.
Halo.
Halo, witajcie, stacjo. Tomasz z tej strony.
Cześć.
Chciałbym opowiedzieć o... Cześć. Dzwonię, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu z praktyką pierwszych piątków miesiąca. Mogę zaczynać?
Oczywiście.
No więc tak. Jakieś 10 lat temu będzie, chyba nawet równo, podjąłem decyzję o nawróceniu się na religię katolicką, gdyż jestem wychowany w tej tradycji, ale bardzo długo wcześniej nie chodziłem do kościoła, nie praktykowałem. No, mówiąc tak skrótowo, żyłem w grzechu, ale w pewnym momencie życia, no to życie mi się zaczęło nudzić. I tak stwierdziłem, że jakaś pustka zaczyna w nim się panoszyć i gdzieś dotarły do mnie takie komunikaty, że taką pustkę egzystencjalną może wypełnić religia. A miałem już wcześniej doświadczenia z różnymi grupami religijnymi, typu krisznowcy, dyskusje ze świadkami Jehowy. No ale stwierdziłem, że może by dać tak drugą szansę religii katolickiej. No i wybrałem się do takiej spowiedzi generalnej. Oczywiście zrobiłem rachunek sumienia. Ksiądz wysłuchał tej mojej spowiedzi i zadał taką pokutę, żebym przystępował do sakramentu spowiedzi, pokuty i Eucharystii w każdy pierwszy piątek miesiąca przez następne 9 miesięcy. No i ja tą pokutę skrupulatnie wypełniałem. No, ale w moim życiu zaczęło się dziać no nieciekawie. Zaczęły się mianowicie zaburzenia psychiczne, depresyjne. Myśli samobójcze, aż doszło w pewnym momencie do próby samobójczej. No i taka rozkmina mnie naszła w pewnym momencie, że będąc w stanie łaski uświęcającej, który to stan łaski sprowadziło na mnie uczestnictwo w Eucharystii regularne, prawda? Gdybym umarł, to o czym mówiliście wcześniej, gdybym umarł w stanie łaski uświęcającej, od razu byłbym zbawiony, prawda?
Tak twierdzi Kościół.
Jednak ja no formalnie wszystkie rytuały odprawiłem, więc no chyba w tym stanie łaski się znajdowałem. Jednak śmierć nie nastąpiła. Więc przyszła do mnie taka rozkmina, że albo Panu Bogu nie zależy na moim zbawieniu, albo go po prostu nie ma. Bo i to by i obaj bylibyśmy zadowoleni. Ja, że umarłbym i nie miałbym po prostu tych dalszych stanów depresyjnych, tego cierpienia wynikającego z choroby psychicznej, nie doświadczałbym tego wszystkiego, a Pan Bóg by miał kolejną zbawioną owieczkę, prawda, u siebie. Sytuacja win-win, jednak ona się nie wydarzyła.
Tomku, przede wszystkim tak, bardzo Ci dziękuję za telefon, za odwagę, że powiedziałeś no, tak trudne wyznanie czy świadectwo, bo to nie jest łatwo o czymś takim powiedzieć i opowiedzieć. Powiedz mi taką rzecz, czy już, że tak powiem, jakby wyszedłeś z tych trudności w jakiś sposób?
Tak. Już na chwilę obecną wygląda na to, że no, mam już to za sobą, że tak ciężkie epizody choroby, jak jeszcze kilka lat temu, już mi się nie przytrafiają. Nie biorę już nawet leków antydepresyjnych i wygląda na to, że wszystko się ustabilizowało.
Tomku, musiałem o to zapytać, dlatego że nie wiedząc, czy, że tak powiem, ten kamień ze swojej drogi życia już odwaliłeś na bok, czy nie, musiałem o to zapytać, żeby być względem ciebie i względem siebie w porządku, ponieważ takie stany wymagają specjalistycznej po prostu pomocy.
Tak, ta pomoc była.
Widzisz,
tak.
Jak sam widzisz, grożą one śmiercią, grożą one utratą życia. I tutaj nigdy nie jest za mało o tym mówić. Ja ci, tak jak mówię, bardzo dziękuję za ten telefon. Depresja to nie jest zły humorek. Depresja to nie
jest... To nie jest zły humorek.
To nie jest to, że
się ktoś nie potrafi skończyć. To jest coś takiego, że...
To jest choroba, która jest śmiertelnie niebezpieczna.
Tak, to jest coś takiego, że czasami nie ma siły się wstać w ogóle z łóżka i cokolwiek zrobić.
Tak,
po prostu człowiek jest zanurzony w jakimś takim czarnym kisielu i w ogóle nic.
Tomku, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz poruszyć tylko w związku z tym, co powiedziałeś, bo jest tutaj taka, właśnie w religii jest taka pułapka na osoby cierpiące na zaburzenia depresyjne. Mianowicie taka, że wiele osób cierpiących na różnego rodzaju tego typu zaburzenia, które mogą mieć podłoże bardzo różne, naprawdę bardzo różne, endogenne, egzogenne, jakie chcesz, często mogą osoby tego typu, które w jakiś sposób są zaangażowane religijnie, w tej religii szukają odpowiedzi i ratunku w tej trudnej dla siebie sytuacji. I wierzą, że tam ten rachunek, że tam ten ratunek otrzymają.
Tak.
Najczęściej się to nie dzieje.
Tak. No.
Najczęściej się to nie dzieje. Czasami jest jeszcze gorzej. Natomiast co oferuje nam najczęściej religia w takim przypadku? Czemu to nie działa? Bo oczywiście wina jest po stronie tego człowieka. bo za mało wierzy, bo się za słabo modli. Ewentualnie jeszcze po prostu jest to próba, którą doświadcza go Bóg, żeby wyciągnąć z tego większe dobro i on to musi wytrzymać. No albo ewentualnie, jeżeli się dobrze modli, jeżeli wystarczająco dużo wierzy, no to być może Bóg ma względem niego tak zwane inne plany. I ostatecznie religia nie oferuje ci żadnego wsparcia, żadnego oparcia, natomiast
kompletnie
przerzuca na ciebie zawsze. I to chciałbym, żeby dobrze wybrzmiało, bo to na przykład się tyczy bardzo często osób, które mają problem ze swoją seksualnością na przykład. To jest taki obszar, w który bardzo łatwo jest człowieka uderzyć i w który bardzo łatwo religia również uderza lękiem.
Tak, dotyczy to każdego, tak.
Tak, ponieważ jest to taka przestrzeń życia, nad którą my mamy pewną kontrolę, ale nie do końca. I dlatego jeżeli ktokolwiek, kto nas słyszy, ma tego typu problemy, zmaga się z depresją, ze spadkiem nastroju, to nie jest twoja wina, to nie jest to, że ty jesteś za słaby, że ty sobie nie radzisz, że ty za mało nad sobą pracujesz, że ty się za mało starasz. Nie. Idź, szukaj pomocy. To nie jest powód do wstydu, to nie jest powód do tego, żeby uważać się za osobę gorszą. Rozumiem, Tomku, że ty jakby wyzbyłeś się już tej kwestii związanej z potrzebą religijną, tak?
Kompletnie, kompletnie. Wręcz życie religijne już nie istnieje u mnie. To są wytwory ludzkiej wyobraźni i nic więcej. A ja po prostu nie mam już czasu ani ochoty zajmować się wytworami czyjejś wyobraźni. No może za wyjątkiem książek, które lubię czytać.
Oczywiście. Tomku, dziękujemy ci za twoje, znowu chciałem powiedzieć, świadectwo, używając tego żargonu. Bo to tak jest, ale bardzo ci dziękujemy za twój głos, niezwykle szczery, niezwykle przede wszystkim ważny.
Tak.
Spoko, dziękuję również, że mnie wysłuchaliście.
Jeżeli masz będziesz miał do nas jakieś sprawy, jakieś pytania, będziesz chciał się jeszcze czymś podzielić, czy jakimś innym zdarzeniem, jakimś szerszym, nie obawiaj się, zawsze do nas możesz napisać na kontakt @stacjamyślnikateizm.pl. Zapraszamy, zachęcamy. Dziękuję ci jeszcze raz za telefon.
Dzięki.
Od dobrego.
Dzięki, do usłyszenia.
I przede wszystkim gratuluję ci wyjścia z problemów i z tego wszystkiego. Tak, trzymać.
Szacunek.
Dziękuję. Mam nadzieję, że się już nie powtórzą.
Na pewno.
Cześć.
Cześć.
Wszystkiego dobrego ci życzymy. Dzwoń do nas. Dzięki.
No i widzisz, Witku, bardzo, bardzo, bardzo ważny telefon, wydaje mi się.
Tak, tak. I bardzo ważne jest to, co powiedziałeś. Ja ogólnie nie mam nic do dodania ponad to, co powiedziałeś, bo myślę, twój komentarz był idealny i wyczerpujący. I bardzo szczególnie ważne i godne podkreślenia jest ten fragment twojej wypowiedzi, który mówił o tym, że ktoś, kto ma problemy psychiczne, takie jak zaburzenia depresyjne i szuka pocieszenia w religii, to może zamiast pomocy dostać kopa, który popchnie go w bardzo niedobrą stronę.
Tak,
może usłyszeć, że to jest twoja wina, wszystko, że za słabo się modliłeś.
Krótko mówiąc, na most. No.
Za słabo się modliłeś i albo być może Bóg lepiej od ciebie wie, co jest dla ciebie dobre i masz to pokornie zaakceptować.
Tak, dokładnie tak, bo taka będzie ostatecznie odpowiedź religii. Oni mają przygotowaną odpowiedź na każdy problem. Jeżeli ci się poprawi, dziękuj Bogu, Bóg ci pomógł. Jeżeli ci się nie poprawiło, za mało się modliłeś, za słabo wierzyłeś, albo ewentualnie Bóg ma względem ciebie inne plany. Oni mają naprawdę przygotowaną odpowiedź na każdy temat.
Niezbadane są wyroki boskie.
Tak, mamy komentarz. Niedawno przejrzałem na oczy, uwalniam się od poczucia bycia niewolnikiem mściwego i niemego Boga, Jezusa, który tak mnie kocha, że chce, bym jak najwięcej cierpiał. Maryi, która straszy Armagedonem. Mhm. Nic dodać, nic ująć. Tak. Mhm. To jest właśnie, Adamie, dziękuję za ten komentarz. Przedstawiłeś w tym krótkim komentarzu esencję tego, czym jest katolicyzm. Jest umiłowaniem cierpienia, jest umiłowaniem bólu, jest umiłowaniem poświęcania się w imię nieistotne czego, dla samego faktu. I oczywiście straszeniem, straszeniem piekłem, straszeniem końcem świata, straszeniem karami doczesnymi i wiecznymi. Tak, to jest właśnie ten trzon katolicyzmu. Cóż mogę dodać więcej?
Gdyby Adam był z nami na linii, to chętnie bym go zapytał, co go do tego skłoniło, jak do tego doszedł. Gdybyś, Adamie, chciał o tym porozmawiać, to zapraszamy, zadzwoń.
Zapraszamy, zadzwoń do nas, jeżeli będziesz miał ochotę. Jak widzisz, to nic nie boli. Zadzwonił do nas Tomek. Bardzo się cieszę, że zadzwoniła do nas właśnie taka osoba, która przeszła przez takie trudy. I bo to jest bardzo ważne, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że osób, które mają tego typu, miały tego typu problem, jest dużo, bo no niestety tak jest, niestety tak jest. Tylko niewielka część, niewielki odsetek tych osób będzie miał odwagę, żeby o tym mówić i niewielki odsetek z tych osób będzie miał odwagę, żeby zadzwonić i mówić o tym publicznie. A to jest niesamowicie potrzebne. I jestem pewny, Tomku, że swoim telefonem pomogłeś wielu ludziom.
Tak. Dobrze, także
jedźmy,
Mike.
Jedźmy dalej, panie Witku.
Tak, z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, dobrze myślę, wiąże się kolejny punkt z naszej podstawy programowej. Tym razem wchodzimy na poziom klas 5-8. Uczeń, uczennica uzasadnia, że zło jest konsekwencją odrzucenia Boga oraz podaje przykłady, w jaki sposób ze zła i cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro. No to bardzo ciekawe, bardzo to jest dla mnie ciekawe, w jaki sposób Bóg mógłby wyprowadzić dobro z takiego przypadku, gdyby taka osoba jak Tomasz nie znalazła pomocy i po prostu zrobiłaby bardzo złą rzecz.
Tak. Mhm. Nie wiem, no to jest w ogóle, znaczy... Witku, problem istnienia zła w ogóle to jest takie zagadnienie, które nad którym się zmagali się, czy z którym zmagało się wielu mistyków chrześcijańskich przez całe długie wieki, do tego stopnia, że zyskało to zagadnienie, zyskało specjalną nazwę, mianowicie jest nią nazwa taka teodycea.
Czyli, tak, godzenie dobroci Boga z istnieniem zła.
Tak, tak, tak. I podobno jest to takie zagadnienie, które najbardziej wstrząsa wiarą ludzi. To znaczy, jak pogodzić istnienie dobrego Boga, który podobno jest dobrem, tym archetypem dobra, czyli takim w ogóle no, dobrem, z którego wychodzi każde inne dobro, źródłem dobra w ogóle. Z istnieniem zła. Z istnieniem zła, nie takiego zła, bo standardowa odpowiedź na przykład Kościoła jest taka, no Bóg jest dobry, ale człowiek ma wolną wolę i może wybrać zło. To jest taka okrągła, ładna odpowiedź, którą często możecie usłyszeć od księdza czy jakiejś osoby zaangażowanej religijnie, że przyczyną istnienia zła jest wolna wola. Wolna wola ludzi, którzy mogą wybrać zło wbrew Bogu, wbrew woli Boga jakby. Czyli, że nierealizowanie woli Boga kończy się występowaniem zła. No ale powiedzmy, to zło nie tylko może być takie, no, że to jest skutek czyjegoś osobowego działania. No, trzęsienie ziemi, trudno powiedzieć, że jest skutkiem działania jakichś konkretnych osób, no chyba że to są szkody górnicze. No ale nie o takich przypadkach mówimy. Ale przykładowo, czy pożar lasu od pioruna, gdzie początkiem, źródłem tego zła nie była czyjaś decyzja, o, ja sobie dzisiaj zgrzeszę. Złamie przykazanie Boże, zgrzeszę sobie, no i teraz na skutek tego mojego grzechu, tego, że ja się nie zastosowałem do woli Boga, spadło na świat, czy na mnie, czy na kogoś zło. To są bardzo trudne do rozstrzygnięcia rzeczy i moim zdaniem wszelkie argumentacje teodycejskie są no, walnięte kulą w płot. Ale jednocześnie zaznaczam, że jest to zagadnienie, nad którym się rozwodzą niezliczone, rozwodziły niezliczone ilości ludzi przez setki lat.
Tak, Mike, widzę, że mamy telefon od Anny. Co powiesz?
Poprosimy, oczywiście. Poprosimy telefon i linię numer jeden znowu. Witamy.
Odpowiedź na kościoła jest taka, no Bóg jest dobry, ale człowiek ma wolność.
Witamy. Może wybrać... Poprosimy cię tylko o przyciszenie głośników, żebyśmy rozmawiali na telefon.
Moment, już wyłączam. Dobra, już. Nie chce mi się, moment, już.
Witamy cię serdecznie.
Z czym do nas
witam
dzwoni?
Serdecznie, Ania z Łodzi. Znaczy generalnie ja dzwonię z taką kwestią, że przez większość lat katechezy tak naprawdę, na której uczestniczyłam, coraz bardziej generalnie spotykałam się z takimi zagadnieniami, które bardzo negatywnie wpływały na zdrowie psychiczne po prostu wielu osób, które uczestniczyły w tych lekcjach religii, w tym mnie również. Natomiast ja jako, że zawsze byłam sceptykiem generalnie i przyjmowałam punkt widzenia po prostu osoby, która pyta i zagłębia się raczej w te kwestie wiary. Notabene ja jestem psychologiem w tym momencie, jestem no, na takim stanowisku, osoby, która no, raczej bada też taki kontekst psychologiczny w dużej mierze tak naprawdę przyjmowanych treści, także religijnych. Interesuje mnie jako taka psychologia religii. No to muszę też powiedzieć o takich podstawowych zjawiskach, jakie zaobserwowałam. Przede wszystkim to na pewno miałam styczność z takimi osobami, które generalnie no, w związku ze słową dosyć strukturą psychiczną miały duże zaufanie do księdza katechety, który prowadził z nami zajęcia i generalnie ciągle czuły się winne. Ciągle czuły się winne, miały takie poczucie, że ciągle popełniają jakieś grzechy, cały czas przychodziły do tego księdza pytać, czy to jest grzechem, czy coś innego jest grzechem. Ksiądz postanowił nam zrobić generalnie takie lekcje, zajęcia, jakby to powiedzieć, tak naprawdę taki krótki kurs na temat tego, czym są skrupuły, tak? No i opowiedział nam generalnie o skrupulantyzmie, generalnie o jego źródłach i tak dalej. Wspomniał generalnie na końcu o tym, że generalnie tak naprawdę skrupuły są winą osób wierzących, które ich doświadczają, ponieważ skrupulantyzm jest niedowiarstwem w miłosierdzie Boże. Więc generalnie tym osobom, które już czuły się winne i już miały te skrupuły, jak przeze mnie nazywane za zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, no co więc przez Kościół katolicki skrupułami, generalnie dołożył im jeszcze ten dodatkowy aspekt tego najpodlejszego grzechu, jakim jest niewiara w miłosierdzie Boże. Tak?
Tak.
Więc te osoby no generalnie jakby znalazły się w jeszcze gorszym stanie psychicznym. No, to były takie dwie konkretne osoby, oczywiście nie będę wymieniać personaliów w żadnym razie, tak? Natomiast to było już na poziomie klas gimnazjalnych, więc no tak naprawdę gdzieś tam no to powiedzmy, że to był ten wiek taki 13-16, tak? No to była pierwsza kwestia. No i drugie ciekawe takie zagadnienie, które się pojawiło już na poziomie właśnie tak też gdzieś tam w ostatniej klasy właśnie liceum. Nie, to był mniej więcej ten czas taki, kiedy no, kiedy już kończyliśmy szkołę i tak dalej. To tutaj dla odmiany generalnie koleżanka, pamiętam, która była też od nas troszeczkę młodsza, ponieważ ona poszła jeszcze tym trybem takim wcześniejszym do szkoły, generalnie ona była młodsza o rok. No i generalnie no, dziewczyna po prostu z mojego tego punktu widzenia, który przejawiam teraz, dziewczyna po prostu zaczynała popadać w depresję, tak? I generalnie rzeczywiście widać było, że ona ogólnie no, coraz gorzej funkcjonuje, rzeczywiście jest coraz bardziej smutna, no, widać było taką anhedonię, brak poczucia przyjemności, no ale też oczywiście była to osoba bardzo wierząca, więc no, zaczęła mieć problemy, jeżeli chodzi o kwestie religijne, tak? I na przykład tutaj w tej sferze, no, przestała się modlić, zaczęła nie mieć ochoty na wertowanie Pisma Świętego, przestało jej się chcieć chodzić do kościoła i tak dalej. No i generalnie podzieliła się z tym, z księdzem, właśnie naszym prowadzącym katechezę, co wiązało się z tym, iż ksiądz postanowił, kolejny ksiądz, bo to już nie ten sam, ale kolejny ksiądz postanowił opowiedzieć jej o tym, czym jest acedia. Acedia generalnie inaczej zwane lenistwo duchowe. Czyli ksiądz generalnie nie zwrócił uwagi na aspekt taki psychologiczny, depresyjny, na to, że być może dziewczyna potrzebuje specjalisty, generalnie potrzebuje pomocy specjalisty w tym, żeby w jakiś sposób poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, to wręcz obciążył ją właściwie tym zjawiskiem acedii, tak, tego lenistwa duchowego, że generalnie, że ona wpadła w taki stan beznadziei duchowej i że jej, no, w zasadzie się po prostu nie chce i generalnie powinna się bardziej starać, więcej modlić generalnie, żeby z tego stanu wyjść. No więc to są takie moje spostrzeżenia. No i wielokrotnie oczywiście na całej katechezie nigdy nikt nie umiał mi wytłumaczyć na podstawowe pytania, na przykład właśnie obrazu Boga Starotestamentalnego. Zawsze obraz Boga Starotestamentalnego w historiach takich jak na przykład historia z na przykład no, z Jerychem i tak dalej, no to był przedstawiany bardziej jako obraz symboliczny generalnie w kościele i że to powinno się czytać w kontekście danej kultury generalnie i tych wyobrażeń danego ludu. No, oczywiście we mnie to wzbudzało generalnie troszeczkę taki śmiech, ponieważ jeżeli ja mam kulturowo i kontekstualnie i jakby nie literalnie odczytywać Słowo Boże w takiej kwestii jak na przykład ludobójstwo generalnie, mordowanie dzieci, matek i tak dalej w Starym Testamencie, to co stoi generalnie, to w jakim celu ja mam na przykład tak samo nie patrzeć na to jako jakiś, nie wiem, symbol na przykład to, co jest napisane w Nowym Testamencie i tak dalej. Nikt mi na to nie umiał odpowiedzieć. Zawsze było mi to po prostu opowiadane tak pokrętnie, że no niestety, ale skończyło się tym, że ja nie znalazłam żadnego sensownego powodu, żeby generalnie być w tym kręgu, że tak powiem, zainteresowanych. Notabene mówię, no potem skłoniłam się sama w kierunku psychologii, więc dużo zjawisk tak naprawdę, także tych również euforycznych, które miałam okazję obserwować na różnych na przykład spotkaniach modlitewnych, na które uczęszczałam z ciekawości i tak dalej, też byłam sobie w stanie wyjaśnić. Więc tylko chciałam wspomnieć o tym, jak bardzo tragiczny, psychologiczny głównie tak naprawdę negatywny aspekt prezentują generalnie lekcje religii, lekcje katechezy w Polsce. Przynajmniej za moich czasów. No ja mam lat 37 w tym momencie, no to można sobie łatwo odjąć.
Aniu, powiem tak, no to jest kolejna jakby odsłona tego podobnej rzeczy, o której mówił nam Tomek z Wrocławia, czyli tego, że tak naprawdę jeżeli masz jakiś problem, jeżeli masz jakiś, z czymś się zmagasz w aspekcie religijnym, w aspekcie tym, to religia cały ciężar tego problemu zawsze przerzuci na ciebie.
Tak, zawsze. Tak, oczywiście, jak najbardziej.
I to zawsze ty będziesz ta winna i to zawsze religia, zawsze oni, księża, osoby duchowne, oni będą nieskazitelni, natomiast ty będziesz ta winna, ty będziesz tą osobą, która ponosi za to wszelką odpowiedzialność, zawsze. Trudno wyobrazić sobie coś, co jest bardziej antyterapeutyczne w sytuacji kryzysów jakichś psychicznych. Generalnie. Dlatego no to jest to niestety tak jest, to niestety tak jest. Te rzeczy, które wymieniasz też, te wszystkie nieścisłości, jak można powiązać ten obraz Boga z Nowego Testamentu czy ze Starego Testamentu, że on jest zupełnie inny, on jest inny, aczkolwiek w Nowym Testamencie
to na przykład... On zupełnie inny nie jest.
O właśnie, on zupełnie inny nie jest. Tak, tak. On jest pozornie inny, ale...
Właśnie, pozornie. Chodziło mi o ten pozór tak naprawdę, tak?
To jest tylko pozór. To jest tylko pozór, natomiast właśnie niestety od osób duchownych najczęściej usłyszysz takie rzeczy, które raczej ci nie pomogą, a jeżeli coś zrobią w twoim życiu, to raczej będzie to coś szkodliwego, niestety.
No z pewnością, ale najgorsze to jest to, że generalnie tam nie można uzyskać odpowiedzi. Generalnie katecheza w Polsce jest skierowana na to, żeby dostarczać informacji, kształtować młodego człowieka w jakiś sposób, natomiast jeżeli ten człowiek młody zaczyna zadawać pytania, to już zaczyna się robić problem.
No bo tym jest właśnie katecheza. Bo tym jest właśnie katecheza. Katecheza jest kształtowaniem postawy wiary, podtrzymaniem wiary. Pochodzi od katecho, czyli podtrzymywać. To nie jest katecheza, na przykład na Zachodzie, często jeżeli mamy religię w szkołach, to nie jest religia w formie katechezy, tylko to jest coś bardziej w sensie religioznawstwa. I to ma o tyle sens, że w społeczeństwach krajów zachodnich mamy do czynienia z różnymi, znaczy z osobami, które wywodzą się z różnych denominacji chrześcijańskich, ale również z innych religii, na przykład z islamu, na przykład z sikizmu, z hinduizmu, z buddyzmu i tak dalej. I jest warto wiedzieć, czym się to różni, ponieważ żyjemy w jednym społeczeństwie, prawda? Są te różnice kultury, są jakieś obyczaje, są jakieś różne rzeczy i dobrze by było wiedzieć, jak... o co w tym chodzi, jak się w tym poruszać, żeby chociażby kogoś nie obrazić, żeby nie stworzyć jakiegoś kryzysu obyczajowego i tak dalej. Natomiast u nas niestety religia to jest po prostu katolicka katecheza, czyli katolicka formacja służąca do tego, żeby produkować na skalę przemysłową, produkować uległych, podległych ludzi, którzy będą w bezkrytyczny sposób słuchać Kościoła, a wszystkie ewentualne niepowodzenia przypisywać wyłącznie sobie.
Niemyślących dodajmy. Niemyślących. Tak,
tak, tak. Jasna sprawa, o to chodzi.
Tak, wychowywać osoby, które będą wiernymi i posłusznymi klientami instytucji Kościoła katolickiego, którzy nie zadają pytań, a jeżeli, tak jak Michał powiedział, coś jest nie tak, to po ich stronie, a na pewno nie po stronie Kościoła. Tak.
Na pewno nie.
Ale rzeczywiście. Jak najbardziej, tu się zgadzam.
A jeszcze faktycznie to, co powiedziałeś o tym, o wypaczeniach sumienia w sensie w kierunku skrupulanctwa, tak, no to jeszcze fajnie, osobę, która ma te wszystkie rozterki, że o czymś tam na spowiedzi zapomniała, że ta spowiedź była świętokradcza, że potem przyjęła komunię świętą, świętokradczą i może tutaj przez całe piekło i szatani, to jeszcze obarczyć ją wizją tego, że popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który jest nieodpuszczalny. No po prostu genialne.
No tak, tak. No i dodajmy, jaki stan psychiczny jest tej osoby, która generalnie funkcjonuje w taki sposób, tak? W tym momencie tak naprawdę nie oferuje się temu człowiekowi żadnej pomocy, ale jeszcze spędza w głębszy dół, a w momencie, kiedy generalnie taki człowiek rzeczywiście na przykład dojdzie do próby samobójczej, bo już nie będzie w stanie wytrzymać ze swoją psychiką, to w tym momencie Kościół umyje ręce. Kościół nie jest winien. Kościół nic nie zrobił. Oczywiście. A jednak.
Oczywiście będzie mówił za to, że trzeba się modlić za ludzi, którzy popełnili samobójstwo, że trzeba wierzyć w miłosierdzie Boże, że każdy jest powołany do zbawienia, ale to teraz, bo przed Soborem Watykańskim II...
Przed Soborem nie, prawda?
Nie, no to chowano poza cmentarzem w ogóle, tak jak aktorów zresztą. No.
Pod płotem, a później pod płotem, trochę bliżej.
A później pod płotem, tak, dokładnie. Dokładnie, więc to...
No tak.
Więc to wszystko jest... Dziękujemy ci, Aniu, za telefon.
Dzięki.
To jest też
dziękuję
bardzo.
Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Dzwoń do nas.
Dzięki, miłego
dzwoń
wieczoru.
Dzwoń do nas zawsze, jak tylko dzięki. Masz ochotę.
Okej, dzięki.
Dzięki. Także Mike, zanim przejdziemy do kolejnego telefonu, bo kolejna osoba jest na linii, to chciałbym szybko zwrócić uwagę na kolejny punkt z naszej podstawy programowej. Który myślę bardzo dobrze też gra z tym, co padło przed chwilą. Uczeń przedstawia skutki zła grzechu. Potrafi też przedstawić sposoby przezwyciężania trudności w wierze. Też zauważ, trudność w wierze. Coś jest nie tak, to twoja wina. To ty powinieneś przezwyciężyć trudność i dalej...
Oczywiście.
Dalej, tak.
Oczywiście. Tak. Na tym tak. To polega właśnie.
Tak. Wchodząc też tutaj na kolejny poziom. Uczeń wymienia źródła autentycznego i trwałego szczęścia, przytacza argumenty wierzących w dyskusji ze współczesnym ateizmem, ma też przedstawić argumenty za prawdziwością zmartwychwstania Chrystusa. Uczeń uzasadnia, że zło jest konsekwencją odrzucenia Boga. Tak, o tym już mówiliśmy, ale zauważ, przytacza argumenty w dyskusji ze współczesnym ateizmem, czyli już kolejna rola młodego człowieka. Młody człowiek ma być takim wojownikiem, który będzie bronił wiary. Nie tylko ma dbać o siebie, ma dbać o interes Kościoła. Ma ten Kościół tutaj bronić przed tym złym lewactwem i bezbożnością i tymi złymi ludźmi.
No ale nie jest to w sumie nic nowego, dlatego że każdy ochrzczony jest zobowiązany do głoszenia kerygmatu, czyli tego rdzenia wiary. Każdy ochrzczony chrześcijanin na siebie ma nałożoną rolę misyjną. Więc również wyprowadzanie innych z błędów różnego rodzaju, na przykład z tak strasznego błędu, jakim jest ateizm, prawda? Mhm. Także oczywiście to jak najbardziej jest to wszystko zgodne z tą linią Kościoła katolickiego, że każdy ochrzczony, każdy członek Kościoła, jego odpowiedzialnością jest głoszenie prawd wiary, głoszenie kerygmatu.
Tak, oczywiście. Jak dalej można przeczytać, uczeń w wieku starszej podstawówki przedstawia stanowisko Kościoła na temat homoseksualizmu, natomiast licealista rozważa homoseksualizm jako problem moralny. Mhm, tak, czyli narracja, że miłość do drugiego człowieka może być czymś złym, no to ja bym...
Ja powiem tylko... Taką krótką dygresyjkę malutką, że znam takiego człowieka, który dostał od swojej mamy, rozumiem, że w ramach wsparcia chyba, książkę pod tytułem Jak wyzwolić się z homoseksualizmu przy pomocy Jezusa. Pod choinkę ją dostał. Przy wszystkich gościach na święta. Wspaniałe. Godne to i sprawiedliwe. A dla nas zbawienne. Witku, przejdźmy do kolejnego telefonu w takim razie.
Z radością, jak najbardziej.
Poprosimy w takim razie znów linię numer 1.
O. Jestem?
Tak, słyszymy.
Halo.
Tak, słyszymy.
Halo, słyszymy cię.
Witam bardzo się cieszę. Chciałem dać świadectwo. Znaczy opowiedzieć o moich przygodach z katechezą z najwcześniejszych lat. Chociaż to bardzo dawnych lat, bo mam 70 lat, więc poszedłem na lekcję religii 63 lata temu do kościoła. I to był pierwszy rocznik, któremu odcięto nauczanie w szkole. Bo mój starszy brat jeszcze się uczył w szkole, ja musiałem już do kościoła dmuchać. No w każdym razie pierwszego roku nie bardzo pamiętam, jaka jest zakonnica, rysowanie, kolorowanie obrazków. I tyle tego. Schody się zaczęły. Przepraszam, jestem na spacerze z psem.
Okay. Więc
mogę trochę zapać. Schody się zaczęły w drugiej klasie, gdy przejął nas ksiądz i zaczęły się przygotowania do komunii. Więc ja zawsze byłem trochę inny od reszty. Miałem trójkę rodzeństwa. Starszy i młodszy, oni wsiąkli w religię bez problemów, a ja próbowałem rodziców podpytywać, ale to tacy polscy świąteczni katolicy, więc nie byli w stanie mi powiedzieć nic. No to zebrałem się na odwagę i wystartowałem do księdza. I pamiętam, pierwsze pytanie było: skąd się wziął Bóg? No ksiądz mi odpowiedział: gdyby Bóg miał początek, to nie byłby Bogiem. No, tylko że mnie to jakoś ani nie przeraziło, ani niczego nie wyjaśniło, no bo jakby nie był, no to by nie był, tak? No w czym problem? Ale tematu nie drążyłem. Potem znów mu zadałem jakieś pytanie, znów jakieś inne i bodaj przy czwartym o ofiarę Jezusa. Ja zapytałem, jak to jest z tą Jego ofiarą? Jeżeli On umarł za nasze grzechy, to dlaczego my się musimy spowiadać i za swoje grzechy możemy iść do piekła? I wtedy ksiądz wydarł na mnie mordę, krótko mówiąc, i wyrzucił mnie za drzwi, krzycząc: inni wierzą, a tobie ciągle coś nie pasuje. No, rzeczywiście tak było, no, nie pasowało mi, kurde, do tej pory mi nie pasuje. W każdym razie wsadziłem mordę w kubeł, bo w tamtych czasach załapanie się na zegarek i aparat fotograficzny bez komunii było wykluczone. Więc więcej już księdza o nic nie pytałem. I do komunii przystąpiłem, aparat synchro druhu dostałem, zegarek też, ale wątpliwości pozostały. Z tym, że ja potem jeszcze przez długie lata nie wiedziałem, że w ogóle można nie wierzyć. W głębokiej komunie ja nie miałem pojęcia, że istnieje taka opcja. Ja jej w ogóle dookoła siebie nie dostrzegałem. I tak...
Bo to,
jeszcze
bo to
na marginesie powiem, że po... znaczy my powiem, że wojuję. Bo nie wiem ile mam, na ile mi starczy baterii mojego 50-letniego telefonu, więc jeszcze spróbuję kontynuować te sprawy katechezy i wyjaśnienia różnych wątpliwości. Przez lata, no tam gdzieś tam uczestniczyłem w dyskusjach na różnych forach, w realu, z różnymi ludźmi różnych wyznań. Rozmawiałem, spotykałem się przez jakiś czas, korespondowałem z Leonem Knabitem, tym, no to benedyktyn, syńca?
Benedyktyn albo cysters, nie
ojciec
pamiętam.
Leon.
Tak,
ojciec
tak,
Leon,
tak, tak,
tak. W telewizji, tak, to syńca, z nim syńca, korespondowałem dość ostro. A że języka używam raczej no kolokwialnego, bezpardonowego, to to on się trochę denerwował. W każdym razie napisał mi w jednym mailu, że pokazał naszą korespondencję panu Hellerowi. No i pan Heller orzekł, że to co ja mówię, to nie jest kwestia argumentów, tylko psychiki. To była odpowiedź mądrego profesora, pana Hellera. Światego księdza, jak to niektórzy mówią. Prawda? Więc poprosiłem Knabita o jakieś wyjaśnienie, prawda? Jakie by to miały być argumenty? No, niestety nie doczekałem się. O, to takie... To tak w skrócie powiedzmy, no bo w sumie w ciele katechezy potem już nie pamiętam, bo ja to wszystko jak przez mgłę, no nie przyswajałem tego, prawda? Słuchałem jak świniak grzmotu, ale nie przyswajałem tego do końca. Potem, a obwiniałem siebie, oczywiście obwiniałem siebie. Przyjąłem za dobrą monetę słowa tego księdza, że inni wierzą, a ja mam problemy i rzeczywiście przez długie lata myślałem sobie, co jest ze mną, kurde, nie tak. Potem spotykałem się z młodymi, zwłaszcza jak miałem już tam 15-18 lat, ewangelikami, czytanie Ewangelii, prawda, wtedy wyrobiłem sobie fajny, znaczy życzliwy pogląd na Jezusa, że to taki tam pierwszy socjalista, no taki tam pierdowy, prawda? Ale ciągle ta wiara była gdzieś u mnie z boku głowy. No w końcu, jak się poprzyglądałem więcej, to już w takim prawie dorosłym życiu przyszło jednak uświadomienie sobie, że to nie ze mną jest coś nie tak. Prawda? Ta ilość religii, mnogość bajek, zero dyskusji, To jednak mnie utwierdziło w przekonaniu, że ze mną jest okej. A i może jeszcze wspomnę, bo było o Wojtyle. Tak. No ja byłem już praktycznie dorosłym człowiekiem. kiedy Wojtyła został wybrany. No ciekawostka, euforia, prawda, atrakcja. Poczytałem trochę jego dzieł. I pamiętam, że Osoba i czyn, chociaż to już było starsze jego dziełko, że zauroczył mnie jako myśliciel w swoich rozważaniach nad kwestią identyfikacji. Oczywiście to było w jakiś sposób urocze, jak się to wyprało z religijnego sosu, ale generalnie zaplusował mnie mocno. Wielkiego minusa zaciągnął, gdy Sinéad O'Connor w 90 roku w irlandzkiej telewizji podarła jego zdjęcie w proteście przeciw maskowaniu zbrodni kleru w Irlandii. I chociaż do internetów jeszcze była daleka droga, to jednak można było dotrzeć do jakichś informacji, że to jest prawda. Że ta pedofilia w kościele jest problemem. No i wtedy Wojtyła w moich oczach stracił. A potem tracił jeszcze coraz bardziej. Zachwianie przeżyłem, kiedy już nareszcie odszedł. Kiedy właśnie widziałem ten płacz, ten żal, te wyrazy miłości, pojednania, kiboli i wszystkiego, co się rusza. Mówię, kuźwa, może coś ze mną jest nie tak. Może ja rzeczywiście coś tu źle obserwuję, źle oceniam. I kupiłem nawet chorągiewkę. Nie watykańską, tylko polską. Przyczepiłem ją sobie do flagi, do anteny samochodu. Ale chyba tam po 2-3 dniach zdjąłem, gdy się okazało, że to wszystko była chwilowa lipa i wszystkie tamte niesnaski, ta głupota i nienawiść wraca. O. A teraz już się zasapałem. Także jeśli coś byście chcieli powiedzieć, dopowiedzieć, zapytać, to przechodzę na odbiór.
Ja powiem tyle, że tak, no znaczy ja jestem dużo młodszy oczywiście, ale też jestem w pewnym sensie naznaczony tym takim tym archetypem takim, że jak można nie wierzyć właśnie. To tak. Bardzo ładnie to zostało tutaj określone, że jak można nie wierzyć, prawda? Szczególnie będąc Polakiem, szczególnie mieszkając za komuny w Polsce, jak można nie wierzyć? To jest niejako pewne wyznanie bycia w pewnej opozycji do pewnych rzeczy, prawda? Które stanowią ten element tożsamości narodowej. To niebycie katolikiem to tak jakby człowiek, nie wiem, no znieważał polskość, znieważał historię, tak. Naród, wszystko, królów, nie wiadomo co jeszcze.
Tak, niestety, cały tak to mocno funkcjonuje w narracji.
Tak, to jest.
I
taka narracja.
Ja powiem, bo kiedyś dodzwoniłem do stacji ateizm, tylko wtedy miałem bardzo, bardzo chore gardło płuca i wypowiedziałem tylko jedno zdanie. Odnośnie Polaka katolika. Ja to też aż od dawna, no, w sporach różnych powtarzam, że katolik to nie jest Polak. Katolik to jest Watykańczyk. Rozkrada Polskę, podporządkowuje interesy Polski interesom Watykanu i to jest bardzo obrazoburcze do dzisiaj.
I co ciekawe,
to nawet katolicy, antyklerykałowie nie łykają tego.
Polska, co ciekawe, nigdy nie miała z Kościołem po drodze generalnie. To są wszystko...
No, oczywiście, Kościół miał swoje drogi. On walczył o swoje. Jego nie interesowała polskość, jego interesował katolicyzm. Tak, tak. I na choćby w Soborze Austriackim katolickim też nie miał problemów z walką. Miał problem w Soborze Pruskim, w Soborze Rosyjskim. Tam, owszem, miał problem. Ale w austriackim nie. No i tam, gdzie właśnie też już dzisiaj było wspomniane o reliktach zaborów. To jest tak, Podkarpacie to wszystko. No to jest, to on nie spadł z nieba. Wypracowane przez wieki. Mhm.
Oczywiście, że tak. No, to jest to stwierdzenie, ten frazeologizm, taki Polak-katolik, to jest w ogóle rzecz stworzona przez Dmowskiego, bo to warto powiedzieć, skąd się to wzięło w ogóle. To jest pojęcie stworzone przez Dmowskiego, Polak-katolik. Dmowskiego, który swoją drogą wcale nie był osobą zbytnio wierzącą, raczej był osobą niewierzącą. Nawrócił się podobno na łożu śmierci. Natomiast miało to charakter po prostu narzędziowy. Narzędziowy w tym sensie, że po zaborach, po traktacie wersalskim, trzeba było, żeby odtworzyć Polskę, trzeba było znaleźć jakiś taki, powiedzmy, wspólny mianownik do scalenia tych społeczeństw z trzech zaborów, które również walczyły przeciwko sobie przecież podczas I wojny światowej, w jeden naród, prawda? No i Dmowski właśnie wymyślił, że tym wspólnym mianownikiem będzie katolicyzm. No i to się tak, czyli sam Dmowski, sam twórca tego już na wstępie traktował to narzędziowo, czyli to już od początku jest obłożone pewnym grzechem fałszu. Warto to wiedzieć, bo o tym niestety w szkole, na historii raczej się mało kto dowie.
Niestety.
Niestety.
Niestety, tak. A znaczy jeszcze dodam odnośnie tego uwikłania, tego zaprogramowania. To jest tak powszechne, tak niesamowite. Jest wielka spolegliwość, wielka indolencja nawet środowisk ateistycznych w formułowaniu jasnym zdań, prawda, myśli. Jest ta ciągła bała przed obrazą uczuć, prawda, żeby człowiekowi przykrości nie zrobić. A ja jestem za tym, aby robić przykrość, aby człowiekowi wierzącemu zrobiło się przykro, że w XXI wieku pozostaje bezrozumną patarynką do powtarzania bredni, za które kompletnie nie odpowiada. Ja bardzo jestem za tym, aby mi się robiło przykro. I w skali takiej mojej środowiskowej, znaczy ja wiem, to jest bardzo trudne nawet tych niewierzących przekonać, ale ja w swojej skali wyrąbałem sobie miejsca dla swojej wolności religijnej, czyli wolności od religii, wolności od religii, tak. Prawda, na tyle, że już nikt mi nie śmie od dawna z rodziny, bo są różni wierzący i rodzina, prawda, i przyjaciele, i współpracownicy. Nikt od dawna nie śmie do mnie powiedzieć, jak to mnie Jezusek kocha, albo jak to mi dokopie po śmierci. Ja jestem od tego już wolny. Oni też wiedzą, że ja wiem dużo więcej niż oni wszyscy razem wzięci. Ja Biblię czytałem ze 4 razy od deski do deski, na deski nie wiem ile tysięcy, prawda? Katechizmy, pisma, różne tam dokumenty Kościoła. Jestem najbardziej obryty ze wszystkich, więc nie podskoczą mi. A godności, stanowczości, asertywności mam, no może nawet sam oceniam, że czasami w nadmiarze, ale nie wstydzę się tego.
Witoldzie, dziękujemy, że zadzwoniłeś do nas. Pozdrawiamy cię serdecznie.
Ja też was bardzo pozdrawiam. Trzymam kciuki. Za każdy wasz program.
My też. Dzwonię jeszcze nie raz.
Zdrowia i miłego spaceru psem. Też mam psa i też będzie musiał niedługo wyjść.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Wszystkiego.
Wszystkiego dobrego.
Dobrze, Mike, tak wcinając się między telefony, chciałbym poruszyć taki punkt już z ostatniego poziomu naszego programu nauczania, czyli liceum. Uczeń odważnie przeciwstawia się stereotypom na temat wybranych zagadnień z przeszłości Kościoła, jak również ocenia okoliczności działania inkwizycji. No to jest coś, co mi się bardzo, bardzo spodobało, bo już nie tylko uczeń ma przedstawiać to, czego Kościół uczy, ale ma samej instytucji Kościoła bronić. W kontekście tej inkwizycji, jak sobie pomyślałem, że czy na przykład ma bronić spalenia Giordano Bruno, o którym pisaliśmy na naszym Facebooku, jeżeli ktoś jest ciekawy. Czy na przykład ma argumentować, że i sam jest sobie winien, bo mógł nie prowokować, mógł się tak wyzywająco nie wypowiadać, mógł nie drwić z dogmatów i więc spłonął na własne życzenie, bo przecież mógł nie prowokować inkwizytorów.
To zupełnie jak kobieta, która była zgwałcona, prawda? No mogła nie prowokować.
Do tego nawiązuje.
Tak, tak, tak. Znaczy ja kiedyś słyszałem w Radiu Maryja właśnie taką tyradę apologetyczną, jak to właśnie, tak jak mówisz, Giordano Bruno, jak bardzo sam spowodował to, co się z nim stało i tak naprawdę jak Kościół dobrze zrobił, że go spalił na stosie. Było to powiedzmy w pierwszej dekadzie XXI wieku. Także bardzo, bardzo, bardzo miło. Ale zobacz, Witku, ile mamy telefonów dzisiaj. Bardzo mamy kolejne dwa telefony.
Tak, także proponuję Weronikę ze Śląska.
Co Weronikę, myśli? Prosimy bardzo. Linia numer jeden.
Halo, halo, słyszymy się?
Halo, halo, słyszymy.
Cześć.
Witamy cię serdecznie.
O czym chciałabyś pomówić z nami?
Ja bym chciała się podzielić swoim doświadczeniem z kościołem, bo miałam przygodę dosyć mocną, że tak powiem. Ponad 10 lat temu, jako osoba ze społeczności LGBT, zaczęłam mieć takie też z powodu żałoby, bo strata była w mojej rodzinie, zaczęłam po prostu troszkę sobie romansować z kościołem. Moi rodzice ogólnie byli tacy, że wiadomo, chrzest miałam, ale jeśli chodzi o komunię, o bierzmowanie, to była całkowicie moja decyzja, o ile można mówić o decyzji w kontekście komunii świętej, bo wiadomo, sukienka, te sprawy, prezenty, no to kto by nie chciał, nie? Ale chciałam się podzielić z tym, że mnie to tak jakby nawet nie przez rodziców, tylko przez szkołę, przez religię, tak mnie po prostu brzydziło to, kim ja jestem, że ja się z tego spowiadałam i ja się z tego chciałam wyleczyć. I to jest tak traumatyczne doświadczenie w moim życiu, że jeśli sobie myślę, że po prostu ktoś by mógł przeżywać coś takiego, to jest absolutnie straszne.
Mhm. Tak. Ale to masz stuprocentową rację. To jest straszne. To jest straszne. Tak. To jest straszne. Mogę powiedzieć, że jest to również w jakimś stopniu moim udziałem. Tak. Tak. To jest straszne i po prostu no cóż można powiedzieć. Chcielibyśmy w ogóle zrobić też taki odcinek kiedyś o czymś takim, nie wiem, czy o tym słyszałaś, w Lublinie jest, z tego co wiem, nadal działający taki ośrodek, on jest związany z ruchem Światło Życie, który się nazywa Odwaga. I zajmuje się on, nie wiem, czy nadal się zajmuje terapią konwersyjną, to znaczy tam chodzi o gejów, o chłopaków generalnie, o leczenie z homoseksualizmu, no tak kolokwialnie nazwijmy to. No i to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, ośrodek prowadzony w jakimś tam połączeniu z ruchem Światło Życie, z diecezją być może lubelską. To jest taka ciekawa dość sprawa. Też byśmy chcieli kiedyś o tym odcinek zrobić, tylko że potrzebujemy do tego materiałów. Też jeżeli ktoś w ogóle, korzystając z okazji, jeżeli już mówimy o problemach osób LGBT, o terapii konwersyjnej, o takich rzeczach, to jeżeli ktoś ma tego typu historię, tego typu informacje, czy jakieś własne doświadczenia, z którymi chciałby się podzielić z nami. Oczywiście my gwarantujemy anonimizację tego wszystkiego i tak dalej, to jest oczywista sprawa. Właśnie szczególnie jeżeli chodzi o ten ośrodek Odwaga w Lublinie, to będziemy też bardzo, bardzo zainteresowani. Natomiast Weroniko, to co ty powiedziałaś, oczywiście w przypadku osób ogólnie określanych jako osoby LGBT+, no to oczywiście Kościół oferuje im naprawdę potworne przejścia i przeżycia. Jeżeli taka osoba ma to nieszczęście w życiu, że jest wierząca, no to jest to mieszanina wybuchowa naprawdę.
Ja jeszcze chciałam zaznaczyć, że ja nie jestem z bardzo wierzącej rodziny i ja nie czułam absolutnie nacisku ze strony rodziny, tylko po prostu samo czytanie na ten temat, samo obcowanie z kościołem, z księżami, spowiedź święta w ogóle z moich diabelnych skłonności, to taka jest trauma, że to jest po prostu niewyobrażalne. Jak człowiek może czuć takie obrzydzenie do siebie?
Obrzydzenie, lęk przed potępieniem, różnego rodzaju takie, no, ty nazywasz to obrzydzeniem. Tak, oczywiście to jest udziałem wielu ludzi, to jest udziałem wielu takich ludzi jest na przykład to, że mnie się nic nie należy, bo taki jestem. Nie mam prawa niczego dobrego oczekiwać, bo taki jestem, prawda? Jest to programowanie od razu na niepowodzenie, na cierpienie, na ból w życiu, że to mi się należy, że tak powinno być, bo ja jestem zły, to ze mną jest coś nie tak. Oczywiście, to jest niestety, no a cóż, niestety...
A i uważam jeszcze, że te wszystkie... Przepraszam?
Mów.
Uważam jeszcze, że te wszystkie jakby ucieczki w te takie bardziej protestanckie strony i inne jakieś tam odłamy chrześcijaństwa, które mówią, no my nie potępiamy, ale nie wolno czynić tego grzechu, to też jest okropne. To jest taki w białej pelerynie to samo.
Tak, ponieważ Kościół będzie ci, zresztą Kościół też ma to zniuansowane po Soborze Watykańskim II, też ma to zniuansowane. Od Kościoła się dowiesz, że oni cię nie potępiają, oni cię kochają, oni chcą dla ciebie jak najlepiej, oni potępiają tylko twój grzech.
Tak, i należy będzie wobec...
Oni wprowadzą to rozróżnienie między ciebie a twój grzech.
Także do osób obciążonych takimi skłonnościami należy się odnosić z delikatnością oraz unikać wszelkiego rodzaju niesłusznej dyskryminacji. Tak jest napisane.
Niesłusznej dyskryminacji, tak. Czyli w domyśle istnieje
To bardzo miło. Tak. Super.
Prawda? W domyśle, skoro jest jakaś niesłuszna, to również może istnieje jakaś słuszna dyskryminacja na przykład, prawda? No, to oczywiście jest temat rzeka. Temat ciężki, temat trudny. W Polsce jeszcze mamy takie obciążenia, chociaż było już wiele takich publicznych coming outów.
Ale w Polsce jeszcze, ale na przykład w tych krajach takich latynoamerykańskich, tutaj się dowiedziałam o tym ośrodku leczenia, o którym mówisz, o którym szczerze mówiąc nie miałam pojęcia, ale w tych krajach takich latinoamerykańskich, już nie pamiętam w którym dokładnie, to tam działa pełno tych ośrodków i tam są wysyłane i kobiety, i mężczyźni. I tam mają szkolenia, msze, egzorcyzmy, bo wiadomo, ta kultura też jest taka, no z egzorcyzmami bardzo też związana i tam się leczy homoseksualistów.
To jest pewien koloryt religijności latynoamerykańskiej, który jest taki właśnie jakby bardziej nieco charyzmatyczny, może tak określmy to. Na pewno tak, tam katolicyzm jest bardzo rozpowszechniony, inaczej niż na zachodzie Europy, inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak bardziej dominuje nurt protestancki, nurt biblijny, który wcale nie jest w wielu miejscach lepszy, a nawet powiedziałbym, że często gorszy. No cóż, no tak jest. W Polsce no myślę, wydaje mi się, że przede wszystkim temat jest przemilczany bardzo. Też trzeba zauważyć, że często te ośrodki, które mają na celu, czy twierdzą rzekomo, że leczą z homoseksualizmu, przede wszystkim nie ma z czego leczyć, bo to nie jest jednostka chorobowa, która byłaby wymieniona chociażby w ICD czy w DSM-4. Oczywiście tam są takie, są jednostki, na przykład orientacja niezgodna z ego, czyli tak zwany homofobia zinternalizowana, to jest choroba, owszem. Natomiast sam homoseksualizm absolutnie chorobą nie jest. To powiedzmy, żeby to wybrzmiało dobrze, żeby ktoś nie pomyślał, że mówimy tu o jakimś leczeniu z homoseksualizmu, bo nie. Natomiast często też jest tak, że w tych właśnie ośrodkach po prostu są to miejsca, gdzie dochodzi do nadużyć seksualnych względem tych no, nieszczęsnych osób, które zaufały czy zostały zmuszone, żeby się tam udać. To też niestety tak wygląda często.
No bo trzeba wyleczyć w najprostszy sposób, prawda? No tak to działa.
Tak, no,
a uważamy, że to trzeba leczyć, dlatego że wierzyli tak starożytni Żydzi i uważali to, że kto mężczyzna, który tam śpi z mężczyzną, poniesie śmierć. No i do dzisiaj to kontynuujemy, bez zastanawiania się, czy to ma sens.
Tylko mnie to właśnie zastanawia, bo jeśli chodzi o Biblię, to tam jest jakby więcej, ogólnie myślę, że więcej nienawiści to jednak mają ogólnie, jeśli chodzi o życie mężczyźni, mężczyźni homoseksualni, a jeśli chodzi o kobiety, to nie ma tak dużo w Piśmie Świętym.
To znaczy to wynika, wiesz z czego to wynika? To wynika z tego, że że Biblia tak naprawdę kobiety jako samodzielnej istoty, kompetentnej moralnie, de facto nie zauważa. Nie zauważa moralnych, etycznych kompetencji kobiety. Kobieta jest bytem pośrednim względem mężczyzny, więc jej seksualność w ogóle jest jakby niezauważana, ewentualnie tylko w charakterze, w sytuacjach, kiedy chodzi o zdradę męża, gdzie to ma znaczenie w sensie dziedziczenia. Natomiast w tym sensie takim etycznym, moralnym, jakby ta seksualność kobiety jest wyparta, jest niezauważalna. Natomiast jeżeli chodzi o homoseksualizm w Biblii w ogóle, to chrześcijanie powołują się przede wszystkim na list świętego Pawła do Rzymian, który mówi, że królestwa nie posiądą mężczyźni współżyjący ze sobą. Tam nic o kobietach nie ma, tak jak zauważyłaś. Z tym, że to jest o tyle ciekawe, że Paweł, ten tekst jest w ogóle grecki i Paweł tam używa takich dwóch określeń, malakoi i arsenokoitai, czyli tam tłumaczenie już mówi o jednej grupie ludzi, mężczyznach współżyjących z sobą, natomiast Paweł używa dwóch określeń, malakoi i arsenokoitai. Co te słowa oznaczają dzisiaj? My do końca nie wiemy, ale na pewno nie oznaczają tego, co w dzisiejszym rozumieniu znaczy gej czy lesbijka. Prawdopodobnie chodzi o jakąś prostytucję, prawdopodobnie może chodzić o wykorzystywanie seksualne niewolników, ale nie w tym sensie, w którym my dzisiaj rozumiemy osoby homoseksualne. Więc to też jest oczywiście kulturowe i translacyjne nadużycie. Natomiast jeśli chodzi o Ewangelię, to jest taka jedna ciekawostka w Ewangelii, mianowicie Ewangelia o homoseksualizmie nie mówi nic. To znaczy nie mówi prawie nic, bo mówi prawdopodobnie w jednym miejscu w Ewangelii jest wspomniany temat homoseksualizmu. Jest taka Ewangelia, to jest bodajże Łukasza Ewangelia, gdzie Chrystus siedzi gdzieś przy ulicy w Jerozolimie i podchodzi do niego setnik. Setnik, czyli oficer legionów rzymskich, po łacinie zwany centurionem, od stu, to jest oficer legionów, który ma pod sobą 100 żołnierzy, 100 legionistów. Czyli to jest bardzo ważna osoba rzymska, podchodzi do Jezusa i prosi go o uzdrowienie swojego sługi, Markusa. I tutaj badacze się doszukują, że ten sługa, ten Markus, to nie jest taki zwykły sługa, tylko że coś tam między tym setnikiem a tym Markusem jest innego, między nimi jakieś uczucie, w domyśle być może homoseksualne, dlatego że o sługę, o niewolnika, to na pewno taki setnik by się specjalnie nie troszczył, kupiłby sobie nowego. A już na pewno nie podchodziłby do jakiegoś brudnego Żyda, który siedzi przy ulicy i z nim rozmawiał i jeszcze oddawał mu honor na zasadzie takiej, że wiem, że ty nie możesz wejść do domu poganina w szabas, ale wystarczy, że powiesz słowo, a on będzie uzdrowiony. I z tego fragmentu zobaczcie, co Kościół zrobił. Kościół ten fragment używa przed samym rozdawaniem komunii, przed samym udzielaniem sakramentu Eucharystii. Pada stwierdzenie, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a moja dusza będzie uzdrowiona. To jest parafraza po tym fragmencie. Więc być może jedynym miejscem, które w Ewangelii wspomina homoseksualizm, jest to, z czego Kościół zrobił ten najważniejszy we mszy fragment. To jest taka ciekawostka. Warta dalszego zbadania, ponieważ to znam z dwóch źródeł, niemniej jednak jest to ciekawe, jeżeli się doda właśnie rzeczony kontekst kulturowy, na który często bibliści się powołują. Dziękujemy Ci, Weroniko, bardzo za telefon.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy Ci, dzwoń jeszcze nie raz.
Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam, dzięki, miłego wieczoru, pa.
Na razie dziękujemy, do usłyszenia. No i mamy kolejny telefon. Poprosimy linię numer 2 tym razem. Poprosimy linię numer 2.
Piotrze, czy
jesteś z nami?
Cześć wam.
Cześć.
Przepraszam, że musiałeś długo czekać.
Nie szkodzi. Właśnie mam pytanie, ile w ogóle ma minut?
Nie ma ustalonego czasu. Mów.
Aha, dobrze. No ale postaram się mówić zwięźle, chociaż nie ukrywam, że trochę... Okej, postaram się mówić zwięźle, chociaż nie ukrywam, że trochę trema się wkradła przez to długie oczekiwanie.
Spokojnie.
Spokojnie.
Jako tutaj taki aspekt rozweselający, to może powiem, że jesteście ściszeni, widzę tylko obraz, ale pod koniec nabrałem umiejętność czytania z ust i wiedziałem, że żegnacie się z Wicką i że za chwilę wejdę na antenę. I to mi przypomina tą sytuację z telewizji na literkę R, która jest bardzo pro USA, gdzie wczoraj specjalnie włączyłem sobie różne kanały telewizyjne, żeby zobaczyć, jaki jest przekaz informacyjny. I tylko na tej stacji wyczytali z ust Załęskiego, że powiedział jakieś przekleństwo. Także też nabyłem tą umiejętność. A wracając do meritum, to jestem niestety sceptykiem coraz większym i mam więcej lat na karku, a mam prawie 40 wiosen. Jeśli chodzi o to, żeby przebić ten mur zwany katolicyzmem w Polsce. Wiem, że katecheza nie jest obowiązkowa, tak jak tutaj mówiliście wcześniej odnośnie rodowodu tego słowa, co tak naprawdę ono oznacza. To mimo tego, że nie jest obowiązkowa, że wiele osób będzie jakby, znaczy z góry wie, czego może się spodziewać o takich lekcjach, że to nie jest typowe religioznawstwo, no to dzieciaki są posyłane. Ja mam takie przypadki w rodzinie, że osoby niewierzące, a przynajmniej niepraktykujące, nie uważające się za katolików, wysyłają swoje dzieci, bo mówią, że tak będzie prościej, że były takie przypadki, że ktoś już jako osoba pełnoletnia chciał zawrzeć związek małżeński, to znaczy zrobił to dlatego, przyjął później sakramenty, żeby nie robić jakby problemów, żeby to ładnie wyglądało w rodzinach. Także taka obłuda jest u nas niestety w Polsce. I mimo tego, że, no mówię, mam już te 40 lat, myślałem, że coś się zmieni, to jednak nie widzę tutaj żadnej poprawy w tym aspekcie. Wasz program, wasza audycja też można powiedzieć, że jest taką katechezą, tylko że tutaj wy na przykład nawet chcecie porozmawiać z osobami, które mają inne poglądy, żeby poszerzyć swój jakiś horyzont, żeby ewentualnie... No właśnie.
My zachęcamy, szczególnie zachęcamy osoby wierzące, żeby do nas dzwoniły, żeby nas przekonały do tego, że należy wierzyć w jakiegoś Boga.
To znaczy, wiesz, katecheza polega na tym, że uczniom mówi się, co oni mają myśleć. Tak. A my jesteśmy tutaj, żeby posłuchać, co wy myślicie. Żeby tak. I być może sami zmienić zdanie, być może sami uwierzymy w Boga, jeżeli usłyszymy dobry argument.
Tak, zgadza się, tylko że ja po prostu mam takie odczucia, że tak naprawdę nie da się przebić już pewnych jakichś poglądów. Jeżeli sam człowiek nie będzie chciał tego zmienić, to żadne argumenty do niego nie dotrą. Mówi się o różnych manipulacjach, o niebezpieczeństwie osób starszych, żeby nie zostali zmanipulowani i żeby przestępcy na przykład nie dobrali się do ich oszczędności życia. Tutaj jest jakaś taka edukacja, natomiast nie mówi się o tym wprost. Nawet jak powstają różnego rodzaju nowe kanały, jest taki kanał na YouTube, już nie będę go reklamować, ale myślałem, że też on będzie inny niż telewizja i tam na przykład też nie ma miejsca na to, żeby krytykować te manipulacje, które są wewnątrz Kościoła katolickiego, jak całe społeczeństwo są manipulowane, ale dlaczego tak jest? Dlatego, że boją się, że stracą na przykład widownię, że stracą sponsorów. Także jest taka poprawność polityczna, jakaś kulturowa tutaj, często nawiązywanie do jakichś tradycji, bo mam też znajomych, którzy nie wierzą, ale oni mówią, że chcą dzieci wychowywać w tej wierze, bo będzie tak łatwiej. I co mnie dobiło ostatnio, to co się dzieje właśnie na przykład na świecie, te wojny. No, jest wojna na Ukrainie i państwa, gdzie głowy tych państw, przynajmniej oficjalnie, zawsze opowiadają się za jakąś wiarą, czy to, nie wiem, prawosławną, czy za katolicką, no nic nie robią, przyglądają się, jakby oglądali jakiś mecz w telewizji. Znaczy, oni niby pomagają, bo dają kasę na zbrojenie i tak dalej, ale sami nie chcą na przykład powstrzymać agresji jednego państwa, bo no właśnie, dlaczego tak się dzieje? Niby jest ten Bóg, także mi się wydaje, że po prostu nikt nigdy do końca nie będzie wiedział, jak jest naprawdę, tak jak nie wiemy, co było, zanim się urodziliśmy, nie będziemy wiedzieć, co będzie po naszej śmierci, trzeba się z tym pogodzić, a światem rządzi pieniądz, natomiast religie uważam, że zostały wymyślone i ci, którzy są tam na czele tych religii, sami w to pewnie do końca nie wierzą, tylko tu chodzi o jakąś manipulację, o to, żeby ludzie mieli wyrzuty sumienia na co dzień, żeby nie popełniali przestępstw i po to są te religie. I na katechezie osoby, które chciałyby zadawać takie pytania, jakie nieraz mi się rodziły w głowie, są wyśmiewane przez resztę klasy, katecheci, księża sami na to pozwalają. Rozmowa z osobą niewierzącą to jest tak, że ona się czuje przez nas na przykład atakowana, jak zadajemy takie pytania. Spróbujcie w rodzinie nawet przy wigilijnym stole poruszyć temat religii, jakieś wątpliwości. Nikt nie będzie chciał jakby was przekonać, że możecie się mylić, że macie takie wątpliwości, że nie jest tak źle, że jakiś Bóg właśnie nad wami czuwa, tylko przeważnie ten temat jest ucinany. Także ludzie żyją w tych swoich bańkach, takim jest wygodnie, komfortowo. A tak jak powiedziałem, jeszcze raz to podsumuję, światem rządzi pieniądz tak naprawdę. Te wszystkie religie, jakieś opowiadanie się, przyjmowanie sakramentów, to jest po to, żeby to robić po prostu na pokaz.
Przepraszam, taka jest moja kontynuacja. Muszę wam przedstawić uczestnika jeszcze jednego. To jest Lisiek, który stwierdził, że musi włączyć się do programu. Piotrze, słuchaj, powiem ci taką bo z twojej wypowiedzi emanuje taki, powiedziałbym, pesymizm trochę, a ja chciałbym go troszeczkę rozjaśnić, osłodzić i jakoś wlać w twoje serce, żeby nie powiedzieć w duszę, jakąś nadzieję w racjonalność ludzi. Otóż proszę ciebie, wiesz co jest moim zdaniem taką największą dotkliwością, którą nas ludzi, która jest dla nas ludzi najbardziej bolesna, to jest czas. Jeżeli ktoś ci powie, że twoja sytuacja zmieni się za 5 lat, to nie będzie pocieszające. Jeżeli ona się zmieni już albo następnego dnia, to będzie pocieszające, bo my się boimy upływu czasu. To dotkliwość jest w upływie czasu, czas który my musimy poświęcić, w którym musimy odczuwać dyskomfort. To jest to, co nas najbardziej męczy i dotyka. Powiem ci taką rzecz. Jak ja byłem młodym człowiekiem, młodszym niż w tej chwili jestem, bo trochę lat mam, to powiem ci tak, ta religijność polska była znacznie, znacznie potężniejsza. I naprawdę wyjście z jakąkolwiek krytyką względem Kościoła, a nie daj Boże, nomen omen, względem na przykład takiej osoby jak Wojtyła czy Wyszyński, to było po prostu niemożliwe. To było obrazoburcze w takim stopniu, jakbyś nazwał czyjąś matkę prostytutką. To byłeś skończony w towarzystwie. Byłeś komuchem, bolszewikiem. Dokładnie używane były w stosunku, mogły być używane w stosunku do ciebie takie określenia. Natomiast w tej chwili to się jednak mimo wszystko zmienia. Oczywiście te młyny mlą powoli. Dlatego, że to... Dlaczego? Dlatego, że religia jest, wiara religijna jest niesamowicie głęboko w nas osadzona. Ona jest osadzona w nas na poziomie afektu wręcz, czyli w takich obszarach naszej osobowości, do których my w normalny sposób nie mamy dostępu. My tam nie możemy zajrzeć i zobaczyć, o, tu jest jakiś problem, usuńmy ten fragment, to będzie lepiej. To jest tak głęboko osadzone, że my tam nie bardzo możemy łatwo grzebać. To by trzeba było chodzić na psychoterapię, lata poświęcać na to, na odgrzebywanie tego wszystkiego i tak dalej. To jest bardzo trudne, ale to się zmienia.
Ale
to
przepraszam, zmienia. Wiesz co, ale powiem ci tak. Niby masz rację, po części się z tobą zgodzę, ale przecież wystarczy tylko zacząć logicznie myśleć. Dlaczego ja na przykład już nie jestem ministrantem, nie jestem osobą wierzącą, jestem osobą bardzo wątpiącą w to wszystko, nawet istnienie Boga. Jak się zagłębiłem w jakieś teorie kwantowe i tak dalej, przeczytałem Dregana Kwantechizm ostatnio nawet.
Dobra książka, polecam. Jeżeli mogę się wtrącić, polecam ci książki, też wydane są w polskich wydaniach profesora Shona Carolla. Bardzo dobre. Z Caltechu. Znaczy on w tej chwili jest w micie chyba.
No, wpiszę sobie zaraz tutaj do notatnika. Dobra, no w każdym razie zmierzam do tego, że wystarczy zacząć logicznie myśleć. I też słuchałem jakiś wywiad ostatnio, też osobą, która kiedyś wierzyła, przestała wierzyć i ona mówiła, że w czasie dojrzewania, znaczy w miarę dojrzewania, ona po prostu sama zaczęła widzieć jakieś takie rzeczy sprzeczne, że pomiędzy tym, co jej mówiono, a jak to wygląda naprawdę. Jak ja byłem ministrantem, też widziałem zachowanie księży od tej drugiej strony, w zakrystii i tak dalej, jak oni się na co dzień potrafią zachowywać. I po prostu człowiek zaczyna dostrzegać obłudę. No i to jest proste, żeby to dostrzec. Tu się na przykład mówi o Starym Testamencie, że jest na przykład mówione na katechezach, że nie można go traktować dosłownie i tak dalej, bo już tu widać na tym punkcie, jak ktoś by chciał naprawdę czytać, no zacznijmy od tego, kto z wierzących tak naprawdę czyta Biblię. Ale jakby człowiek zaczął to sobie analizować, nie uciekał się tylko w momentach, kiedy tego za bardzo nie rozumie albo wydaje mu to się jakieś pokrętne, wręcz wymyślone momentami, bo niespójne, ale wtedy ma zawsze wytłumaczenie, że to ktoś tak wpisał i tak dalej, jakieś błędy mogą się zdarzyć, no ale gdzie ten Duch Święty, który na tym czuwał, no tutaj Karol Całkowski to chyba już po prostu od różnych stron próbował to wszystko przemielić i nawet rozmawiał z osobami wierzącymi i też to kuźwa nic nie daje, te osoby nadal mają, no chyba, że to właśnie chodzi o to, że one same w to nie wierzą, ale wiedzą, że mogą zyskać na tym, że mają te kanały na YouTubie, mają tych swoich wielbicieli i tutaj widzą jakiś interes w tym, jakieś zarobki z wyświetleń i tak dalej, bo nadal jest ta grupa ludzi, która po prostu nie przyjmuje zwykłych takich argumentów, które stosuje w życiu codziennym, jak zastanawia się, czy coś kupić w sklepie, czy tu nie jest robiona w bambuku, że tak powiem, przez producentów. Tam potrafi myśleć logicznie, a tutaj wyłącza logiczne myślenie, bo mówi, a i tak w sumie tak naprawdę nie wiemy, po co żyjemy, mamy ograniczone rozumowanie, ograniczone mózgi i tak im jest po prostu wygodnie. Nie? Także nawet tu nie potrzeba żadnej psychoterapii, to po prostu wystarczy tylko logicznie pomyśleć i szczerze sobie na to odpowiedzieć, ale ludzie są, tak zauważyłem, konformistami, wygodnie im jest w jakimś tam społeczeństwie przebywać i tyle. I taka tradycja jest, to co tak będziemy robić, jak robiła nasze babcie, dziadkowie i na tym to się kończy.
Katolicyzm, Piotrze, katolicyzm kulturowy. Taka frazeologia. Katolicyzm kulturowy. Kościół doprowadził do sytuacji takiej i zrobił to celowo, moim zdaniem zrobił to celowo, że doprowadził do sytuacji, że ludzie nie wiedzą w co wierzą, ale wierzą. I w ten sposób tworzy się katolicyzm kulturowy. Jeżeli słuchałeś Karola Fijałkowskiego, to na pewno wiesz, że ulubionym filozofem Karola jest David Hume, Zresztą ja się zgadzam, to jest jeden z najwybitniejszych filozofów nowożytnych przynajmniej, sceptyczny, przedstawiciel nowożytnego sceptycyzmu. I Hume powiedział taką rzecz, bardzo mądrą, że rozum jest niewolnikiem pasji. Dzisiaj byśmy powiedzieli być może emocji, czyli że wiara w to, że wszystko da się w naszym życiu rozwiązać, roztrząsnąć na bazie logicznego myślenia, jest wiarą pustą w środku, zawodną. Ponieważ jesteśmy niewolnikami pasji, jesteśmy niewolnikami swoich emocji, swoich pragnień, lęków i tak dalej, i afektów również. Ja bym nawet dodał tu jeszcze afektów, czyli czegoś, co działa na nas, zanim jeszcze dojdzie do głosu ta część mózgu, która odpowiada za racjonalne myślenie. Na przykład, kiedy ktoś ma arachnofobię, to widzi pająka na zdjęciu, na obrazku, i on odczuje zimny chłód w klatce piersiowej. To jest afekt właśnie. I religia dlatego właśnie jest tak istotne z punktu widzenia Kościoła, żeby tę indoktrynację religijną rozpocząć w jak najmłodszym wieku. Ponieważ wtedy te wszystkie kody zostaną wdrukowane na tak niskim poziomie w naszą osobowość, w strukturę naszej psychiki, że po prostu będą później oddziaływały poza racjonalnością. I o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi Kościołowi, żeby stworzyć tabuny katolików kulturowych, ponieważ tacy katolicy są dla Kościoła najbardziej potrzebni. Jest to paradoksalne, ale tak właśnie jest. Bo ci katolicy, oni jakoś funkcjonują w społeczeństwie w miarę dobrze. W związku z tym nie są pustelnikami, nie są mnichami jedzącymi korzonki i szarańcze. Są dobrze funkcjonującymi w społeczeństwie ludźmi, często majętnymi, i oni mogą dawać pieniądze i utrzymywać ten Kościół. Gdyby wszyscy żyli zgodnie z zaleceniami Kościoła, byliby ubodzy, biedni i przynosiliby te wdowie grosze, mokre od swoich łez, swojego bólu i cierpienia, ale to byłyby tylko grosze. Natomiast katolicyzm kulturowy jest dla Kościoła o tyle wygodny, że ci ludzie funkcjonują w społeczeństwie, funkcjonują w realiach dzisiejszego życia i jednocześnie mogą ten Kościół wspierać. Poza tym głęboka wiara naprawdę nie jest dla każdego. Natomiast katolicyzm kulturowy w zamyśle może być dla każdego, no ponieważ można sobie żyć tak, jak się chce, a do Kościoła pójść. Można to nieświadome niemowlę zawieźć do chrztu. Można zrobić przyjęcie jak mini wesele z okazji komunii. Można wziąć ślub konkordatowy w kościele z muzyką organową, ze skrzypaczką, z dziećmi sypiącymi kwiatki i tak dalej. To tak ładnie wygląda, prawda? Nie to, co w urzędzie stanu cywilnego przed urzędnikiem. To już nie jest takie romantyczne, nie? Nie ma tego sznytu, prawda?
Zgadza się, tylko to już tak na koniec powiem, bo już nie chcę zajmować linii. Dlatego ja kiedyś się nawet o to, może nie, że pokłóciłem, ale sprzeczałem się z Karolem, bo powiedziałem, że dla mnie właśnie tacy ludzie, którzy już trochę przeżyli i jeżeli oni nadal trwają w tej wierze katolickiej, a widzą, co się dzieje na świecie, obserwują świat, są dobrymi obserwatorami, to oni dla mnie, według mnie, nie są do końca inteligentni. I po prostu na tym chciałem zakończyć, że...
Inteligencji, bo jak ty wiesz...
Znaczy inteligencja, wiem, że to jest skojarzenie...
To ty znajdziesz odpowiedź na każdą rzecz. Kościół ci powie, że to nie Bóg jest zły, tylko ludzie grzeszą. Rozumiesz? Ludzie grzeszą.
No to z Boga, okej, ale mi chodzi o katolicyzm. Chodzi mi o trwanie właśnie w jakiejś religii.
Bo Kościół jest instytucją. Słuchaj, to jest. Myśleli nad tym ludzie naprawdę mądrzy i inteligentni i specjaliści od manipulacji. I przez 1600 lat, bo tyle istnieje system religii katolickiej, bynajmniej nie 2000 lat. Tylko od soboru nicejskiego, czyli od IV wieku, oni wypracowali te metody, rozumiesz? Wypracowali te metody, że oni zawsze znajdą odpowiedź, mają zawsze wytrych, że Kościół jest instytucją ludzko-boską, Kościół jest mitycznym ciałem Chrystusa, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Kościół walczy z grzechem, mają rozróżnienie na Kościół triumfujący w niebie, na Kościół pokutujący w czyśćcu i na Kościół walczący na ziemi. To są wszystko rzeczy, które oni wymyślili przez setki lat i mają to naprawdę bardzo dobrze obcykane. Ale
dobrze, dziękuję bardzo.
Ludzie się z tego budzą. Coraz mniej ludzi ma tę potrzebę, żeby brać chociażby ślub konkordatowy. Coraz mniej ludzi. Tylko że to po prostu wymaga czasu, to wymaga lat, to jest zbyt głęboko wdrukowane w naszą tożsamość, również tożsamość narodową. Zobacz, że to się wiąże też, już o tym mówiliśmy, ale to się wiąże też z tożsamością narodu, oczywiście z zakłamaną historią Polski, gdzie Kościół ma w domyśle jawić się jako ten zbawca, jako to naczynie, w którym jest przechowywana tożsamość narodu, co oczywiście jest kompletną bzdurą, bo nikt chyba tak jak Kościół nie przyczynił się do klęsk, które Polaków dotykały na przestrzeni wieków, z zaborami włącznie i na czele, prawda?
Zgadza się.
Ale nawet PRL, zwróćmy uwagę na to, nawet w PRL-u specjalnie o tym się nie mówiło. Nie mówiło się o tym, że ludzie związani z Kościuszką czy Kołłątajem powiesili iluś biskupów. Nie mówiło się o tym. Tak samo Krzyżaków, sprawę z Krzyżakami sprowadzało się do wrogości z Niemcami. Nie. To byli zakonnicy. Po dziś dzień Krzyżacy istnieją. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. To jest pełna nazwa tego zakonu. To jest zakon szpitalników, który obsługiwał ludzi chorych, rannych i tak dalej na terenie Ziemi Świętej.
To byli, tak, ale może ja to uproszczę. Mi chodziło
o rycerskich zakonów, tak jak Maltańczycy, jak Templariusze chociażby.
Wiesz co, wiecie co, przepraszam, tak na koniec tylko powiem. Mi chodziło o to, że wystarczy po prostu zobaczyć, ile religii jest na świecie, jak działają właśnie państwa obecnie na przykładzie tej wojny, tak jak już mówiłem, na Ukrainie, jak się zachowują ci, którzy niby mają Boga na czole, czy to się mówi teraz, wyleciał mi z głowy. I po prostu wystarczy tylko takie wyciągnąć wnioski, że coś jest nie tak z tą religią. Ja nie mówię, żeby w ogóle nie wierzyć w nic, w Boga i tak dalej, bo można sobie tłumaczyć w ten sposób świat, ale jak można przynależeć do tego systemu zwanego katolicyzmem, to tego po prostu nie rozumiem, że na to stać osoby, które uważają się za osoby inteligentne, z jakimiś tytułami doktorskimi i tak dalej. Także tego nie jestem w stanie naprawdę zrozumieć.
Zostawmy w takim razie pytanie, Piotrze, jako pytanie retoryczne, które dotyczy wszechświata ludzkiej psychiki i jego, jego tajemniczości i potencjału bycia nienepoznanym.
Dobrze, to dziękuję i trzymajcie się.
Dziękujemy ci również. Dziękujemy ci bardzo.
Cześć.
Pozdrawiamy serdecznie, dzwoń do nas. Witoldzie, mamy ponad 2 godziny streamu dzisiaj.
Tak, odcinek dzisiaj wyszedł konkretny.
Tak, wyszedł konkretny.
Zmierzając do końca, jeszcze chciałbym cokolwiek poruszyć z ostatniej sekcji mojego skryptu, który sobie przygotowałem. Konkretnie samo życie, czyli historię z religii oraz to, co można bezpośrednio zobaczyć w podręcznikach. Mike, że tak pozwolisz, że tak cię zapytam, jak poczułbyś się, gdybyś odkrył, że twoim prapradziadkiem jest szympans? Bo takie pytanie zadaje nam książka Na drogach wolności do pierwszej klasy liceum.
Że prapradziadkiem jest szympans?
Tak właśnie.
No uznałbym, że to jest łatwe do zweryfikowania przez badanie mojego DNA. I że raczej jest to hoax.
Czy ty osobiście pamiętasz coś zabawnego ze swoich lekcji religii?
Czy coś pamiętam? Znaczy ja pamiętam, wiesz co, lekcje religii, które miałem w liceum, były dość luźne. Prowadził to taki człowiek, Grzegorz Grochowski. Natomiast i one raczej były utrzymane w takim klimacie, powiedzmy, tolerancji, dialogu i dyskusji w ogóle. Natomiast nie, więc nie pamiętam tam, pamiętam tylko taką jedną rzecz, która mnie wyjątkowo obruszyła, kiedy on zaczął retorycznie walczyć z zagadnieniem praw zwierząt. Że zwierzę nie ma praw, tylko człowiek ma obowiązek. Tak to było przez niego przedstawione. To jest taka jedna rzecz, która pamiętam mi zapadła w taki przykry sposób, jeżeli chodzi o ten. I na każdą rzecz, którą... na wiele rzeczy, z którymi ktoś z klasy nie zgadzał się z jego poglądami, jego odpowiedź była: no tak, ale to teraz dyskutujesz już z Jezusem.
Okej.
No tak, no bo on wywodził, że tak powiem, rzekomo jakieś tam rzeczy z Ewangelii.
No i Jezus zawsze przyjdzie z pomocą, kiedy nie masz odpowiedzi.
No tak, tylko że ponieważ Jezus rzadko kiedy odzywa się, przynajmniej do mnie się raczej nigdy nie odzywał, tak samo Duch Święty ani Bóg Ojciec.
Bo to jest twoja wina, że się nie odzywał, bo za słabo wierzysz. Bo w jakiś sposób do ciebie mówił.
Oczywiście, ja wiem, że to jest zawsze moja wina, moja bardzo wielka wina. Jeszcze się trzeba walić w piersi, tak. Oczywiście, że tak, no ale w zastępstwie tego Chrystusa no się słucha przecież kapłana, prawda, który ma poświęcone ręce, jest osobą duchowną, konsekrowaną i jak twierdzą niektórzy mistycy, anioł stróż stoi po jego prawej stronie, a nie po lewej stronie, tak jak w przypadku osoby świeckiej.
A propos winy, pamiętam ze swojej wczesnej podstawówki, to chyba była pierwsza klasa, siostra zakonna na religii opowiedziała nam historię o tym, jak niemiecki oficer w czasach okupacji miał oczekiwać na narodziny dziecka w polskim szpitalu i w sali szpitalnej zażądał zdjęcia krzyża ze ściany, żeby jego dziecko nie patrzyło na tego Żyda. Jaki był efekt? Efekt był taki, że jego syn urodził się niewidomy. No i rzeczywiście nie musiał patrzeć.
Aha, no tak, 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 to są takie, tak, to są takie creepypasta historie, tak, tak, tak jak takie
idealne, miejskie legendy. Idealne dla siedmiolatków czy ośmiolatków, w takim wieku byliśmy. No i wtedy mnie w ogóle nie ruszyło to, że to jest rażąco niesprawiedliwe, dopiero po latach do tego doszedłem.
Tak, no bo to takie, wiesz, no to trochę jak z baśni braci Grimm, wiesz, tam też są takie...
Tak. No. Dobra, a wiesz co, a jako że nasz odcinek osiągnął już tutaj słuszną długość, żeby nie kończyć tak smutno, to zacytowałbym książkę Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. Ateista jest smutny, bo brakuje mu miłości, a tylko Bóg jest miłością, bez Boga nie ma sensu życia. To myślę, niech nasi widzowie sami ocenią, czy my jako ateiści jesteśmy smutni i bez sensu.
Ja jestem bardzo wesoły. Ja bym tylko chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz na koniec, że jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest potrzebne, to wspierajcie nas, bardzo proszę, tak. Dawajcie lajki, szerujcie nasze materiały, to jest bardzo nam potrzebne, żeby szerować nasze materiały, subskrybujcie nasz kanał, wciskajcie te dzwoneczki, które informują o nowych materiałach. Wyświetla się adres patronite.ateizm.pl. To oczywiście będzie pod opisem, znaczy w opisie materiału na YouTube. To jest kolejna rzecz. Jeżeli macie do nas jakąś sprawę, chcecie z nami o czymś porozmawiać, coś nam przekazać, kontaktujcie się z nami. kontakt@ateizm.pl. No i jeżeli chcecie dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy również. Jesteśmy zawsze otwarci na nowe osoby, na to, że ktoś z nami chce współpracować, chce do nas dołączyć. rekrutacja@ateizm.pl. Pod opisem filmu, znaczy pod filmem na YouTubie, w opisie jego, znajdzie się również link do zrzutki, który w tej chwili prowadzimy w grupie Inicjatywa założonej przez Rafała Betlejewskiego, a dotyczącej zaskarżenia i uświadamiania ludzi w Polsce na temat istnienia czegoś takiego jak deklaracja wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości człowieka. Jest to skandaliczny dokument. Kiedyś robiliśmy o tym już materiał, to był 80. bodajże któryś odcinek, nie pamiętam w tej chwili, można znaleźć, z Mają Czapską, ja go prowadziłem. I oczywiście petycja do ministra zdrowia, aby podjął kroki w celu zrobienia porządku z tym, bowiem około 4000 lekarzy, w tym profesorów również i polityków związanych z polityką zdrowia w Polsce, ten dokument skandaliczny podpisało. Dokument, który w jawny sposób, to nie trzeba tam żadnych interpretacji robić, tu w jawny sposób jest deklarowane, że sygnatariusz będzie w pierwszej kolejności stosował się do tego, co mówi Kościół, a nie do prawa polskiego. Więc prosimy również o zapoznanie się z tym. Będą tam linki pod filmem na YouTubie. No a dzisiaj, Witoldzie, to chyba...
Ostatnie zdanie ode mnie. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, też nawiązując do wsparcia, mamy dla Was bardzo fajne gadżety, jakimi są nasze firmowe naklejki na tablice rejestracyjne. Jeżeli realizator ma pod ręką zdjęcie, tego poprosimy. Można je otrzymać, jeżeli wpłacicie na nasze stacyjne konto. Numer możecie znaleźć na naszej stronie. Za pierwsze 25 zł przyślemy Wam naklejkę, a za każde kolejne 15 kolejną. Także jeżeli w ten sposób chcielibyście nam pomóc, to my się odwdzięczymy takim naszym firmowym gadżetem. I za każde wsparcie bardzo Wam z góry dziękujemy. Także i ja Tobie, Michał, dziękuję za bardzo udany odcinek.
A Wam dziękujemy również ekipie. Dziękujemy Honoracie, dziękujemy Marcinowi.
Tak, właśnie.
Wszystkim, którzy się przyczynili do grafikom naszym za oprawę graficzną. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszamy na następny.
Za telefony, za czat i za pomoc w przygotowaniu się do tego odcinka. Dzięki, do zobaczenia. Do następnego razu.
Do zobaczenia.